Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista.
Z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty. I z tego miejsca chciałabym Wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić Was na moją stronę bykamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Partnerem podcastu Żurnalisty jest Yummy Diet Smak w dobrej formie, bo gotowanie to ich pasja. Polecam, Jan Błachowicz.
Dzisiaj u mnie Fagata. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jakim domu dorastałaś? Trochę o tym poczytałem, ale chciałbym posłuchać od ciebie. Jak ty patrzysz na ten dom dzisiaj?
Ja dorastałam w bardzo surowym domu, bo moja mama jest nauczycielką. Mm-hmm. I ja nawet nie mogłam nigdy jechać na nocowanie do koleżanek. Nigdy nie nocowałam u koleżanek, dopóki mieszkałam z moimi rodzicami, dopóki byłam w sumie pod utrzymaniem moich rodziców, to nigdy nie poszłam do klubu. No i bardzo dużo się musiałam uczyć. No i ta nauka była zawsze na pierwszym miejscu.
Mm-hmm. A to był zamożny dom?
Taki bym powiedziała na średnim poziomie. Taki normalny, że nigdy nam niczego nie brakowało, ale też, nie wiem, jak chciałam nowy telefon, to musiałam sobie na niego zasłużyć albo zapracować.
No wiem, bo z tym zasłużeniem w ogóle to jest dłuższa struktura, no bo nawet jak chodziłaś na te studia, to też jest ciekawa historia, ale do tego na pewno dojdziemy. A kim są twoje rodzice? Mama jest nauczycielką, tak?
Tak, a mój tata pracuje w salonie samochodowym i od jakiegoś czasu ma swoją firmę. Ale wolałabym nie mówić, jaką, bo ludzie znajdą.
Pytanie, no spokojnie, ale to akurat nawet mnie nie interesowało. Zastanawiało mnie w ogóle, kim oni są też jako ludzie.
Ludzie.
No.
Moja mama
jest harda, bardzo.
Tak, ale jest też bardzo porządna. No jest taką kobietą z charakterem i w ogóle wszystkie kobiety w moim domu, w mojej rodzinie są takie charakterne. Mm-hmm. Ostatnio słyszałam, jak moja siostra się kłóci, tylko że moja siostra kłóci się zupełnie inaczej niż ja, bo u mnie to od razu są wyzwiska i dużo emocji, a moja siostra bardzo inteligentnie podchodzi do kłótni, że jakby sprawia, że w sumie osoba, z którą się kłóci, co się czuje głupio przy niej. Mm-hmm. Że wiesz, kill it with kindness, jest bardzo miła dla tej drugiej osoby. Taka miło niemiła, tak bym powiedziała. Więc wszystkie kobiety u mnie w domu są takie charakterne. A mój tata jest bardzo kochany.
A co cię łączy, a co z nimi dzieli, jeżeli spojrzysz sobie na nich jak na całą strukturę?
No na przykład ja byłam zawsze taką chłopczycą, jak dorastałam, w co ciężko uwierzyć patrząc na mnie teraz, bo uważam, że teraz ociekam, wiesz, kobiecością i seksem. A kiedyś byłam taka, że nawet nie akceptowałam do końca mojej kobiecości i jak dorastałam i na przykład zaczął mi rosnąć biust, to ja miałam problemy zaburzenia odżywiania, w skrócie. No to na przykład związywałam go sobie albo kupowałam za małe staniki, bo tak bardzo nie mogłam się pogodzić z tym, że mi rośnie biust. I pamiętam, jak mi było wstyd, jak koledzy z klasy zwrócili na to uwagę pierwszy raz. No to wiesz, ogromny był wstyd. I zawsze przez to byłam taką córeczką tatusia, bo interesowały nas po prostu te same rzeczy. Graliśmy na przykład w taką grę Red Alert, nie wiem, czy to kiedyś grałeś. No to moja ulubiona gra. Oglądaliśmy razem seriale, nawet jak Gra o Tron wychodziła, to ja kupiłam mojemu tacie na Dzień Ojca i sobie koszulki z Gry o Tron i siedzieliśmy w tych koszulkach i oglądaliśmy Gry o Tron. I na przykład moja siostra, bo mojej mamy to totalnie nie interesowało, bo wiesz, że za dużo przemocy i w ogóle. Też myślę, że dlatego tak bardzo polubiłam sporty walki i stało się to gdzieś tam też moje takie osobne hobby. Bo po prostu od zawsze grałam z chłopakami w piłkę nożną.
Okej, okay, no i też twój tata też jest fanem chyba piłki nożnej z tego, co co znalazłem. Czyli jak wspominasz dzieciństwo, bo to jest akurat bardzo ciekawy temat, no bo też miałaś swoje problemy w gimnazjum i tak dalej, i tak dalej. Też byłaś bardziej odtrącona przez dziewczyny z tego, co udało mi się, co udało mi się też znaleźć w moich notatkach. To jak myślisz o domu rodzinnym, to raczej masz tylko i wyłącznie pozytywne skojarzenia? Bo wiesz, bo jednak w takiej strukturze tego, co powiedziałaś o swojej mamie, takim sprawdzaniu jest ciężko też przetrwać.
Dorastając, będąc gdzieś tam nastolatką i przechodząc przez, wiesz, ten okres dojrzewania, no to bardzo, bardzo dużo się kłóciłam z moją mamą. Mm-hmm. Mój tata się starał nie mieszać, czasami mimowolnie musiał, no bo wiesz, kto jest, że mama coś powie tacie, dobra, weź ty z nią pogadaj. Mm-hmm. Ale bardzo dużo się kłóciłam z moimi rodzicami i bardzo jakby moja mama lubiła mnie kontrolować i tak naprawdę rzuciłam studia nie też dlatego, że zobaczyłam zarobek, wiesz, w internecie, że jakby mogę z tego wyżyć, tylko też dlatego, że miałam trochę dość tego, że oni mnie kontrolują, bo jak studiowałam dziennie, no to nie mogłam iść do pracy i też na pewno nie zarabiałam tyle jako influencerka wtedy, bo nie oddałabym się tak temu w 100%. I poczułam taką ulgę, jak rzuciłam te studia i zaczęłam sama zarabiać. Ja nawet przez chwilę, wiesz, byłam taka mega biedna. To jest w ogóle historia, którą opowiada każdy z Teamu X, że wiesz, że mieliśmy mało pieniędzy na koncie, no to ze mną było tak samo. Ale czułam się wolna. Że jakby w dupę z tą kasą, jakby najważniejsze jest to, że sama teraz o sobie decyduję.
Chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję.
Mhm. I pamiętasz, kiedy usunęłaś lokalizację z twojego telefonu, żeby mama mogła jej nie śledzić?
No, to był ten moment, kiedy rzuciłam studia.
Czyli z automatu zrobiłeś. A uważasz, że, no bo wiesz, ty też mówisz o tym, że chciałabyś zostać mamą, a uważasz, że takie surowe wychowanie i takie wymagające wychowanie daje coś pozytywnego?
Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo i tak każdy jest jakby zupełnie odmienną osobą i nie da się kontrolować dziecka w 100%, bo na przykład zobacz, ludzie teraz bardzo, wiesz, obrażają moich rodziców w związku z tym, że założyłam OnlyFansa, że wiesz, że źle mnie wychowali, ale zobacz, moją siostrę też wychowywali moi rodzice, a moja siostra nawet nie przeklina. Moja siostra nawet nie pije gazowanego.
No dobra, ale tutaj wiesz, nawet patrząc na to, no to oni robili wszystko w ogóle, żebyś w ostateczności nawet może i została zakonnicą. No to, ta kontrola i to wszystko, no to też tworzy jednak. No bo to mnie zastanawiało, czy też nie tworzy jakiegoś muru między wami, że to, co ty powiedziałaś, dla mnie to było logiczne, że ty się dość mocno kłóciłaś z mamą i że to, że tak to się też wszystko potoczyło i ta kariera i tak naprawdę studia, z tego co mówisz, to się po prostu zbuntowałaś przeciwko kontroli, a nie dlatego, że studia cię przestały interesować. To też tak wszystko dla mnie.
Ja nawet, śmieszne jest to, że w tamtym roku zaczęłam się zastanawiać o tym, czy nie wrócić na studia, ale na troszeczkę inny kierunek.
Mhm. Jaki?
Wiesz co, ja myślałam o historii sztuki. Albo ogólnie coś związanego ze sztuką, żeby iść na SP i robić coś takiego czysto, co mnie interesuje, a nie, że wiąże z tym jakiś potem jakąś karierę.
No wiesz, tak docelowo to się zawsze powinno z tego punktu wychodzić, nie tylko żeby...
Znaczy, jeżeli chodzi o architekturę, to ja od zawsze lubiłam tworzyć jakieś plastyczne rzeczy, ale też zawsze miałam z tyłu głowy, że kurde, no trzeba godnie żyć na jakimś poziomie. No i na pewno więcej pieniędzy bym zarobiła z bycia architektem niż na przykład na krupówkach malowania portretów, no nie?
Tak, to porównanie też słyszałem. No i nawet w tym wychowaniu, o którym powiedziałeś, że nie miałeś takiego właśnie okresu dojrzewania, jak normalni nastolatkowie, że nie robiłaś szalonych rzeczy, no bo mama to wszystko sprawdzała. A ty byłaś jeszcze z kimś blisko ze swojej rodziny? No bo coś, co znalazłem, coś u babci, o babci, że uprawiałaś seks z chłopakiem i babcia was nakryła.
Nie, to akurat było u mnie w domu. Nie, z nikim nie byłam aż tak blisko. Moja siostra jest bardziej blisko z moimi dziadkami. Mm-hmm. A z moją babcią też się jakby... Z moją babcią się w ogóle nie dogaduje.
Dlaczego?
No jest zupełnie inna niż ja. Zupełnie.
No ale dobra, no.
I bardzo
ale mama,
lubi...
mama też zakładam, że jest
i
zupełnie...
bardzo lubi kontrolować. Nie chcę tutaj wyciągać jakichś prywatnych, rodzinnych spraw, ale bardzo lubi kontrolować. Nie tylko mnie, wszystkich.
A czekaj, to w takim wypadku daję sobie głowę uciąć, że to jest mama twojej mamy.
Tak, no tak.
Czyli to jest przekazywane pokoleniowo. Dobra, a ty się dobrze uczyłaś? Bo to jest chyba raczej pewnik, że ty się dobrze uczyłaś. Ale czy miałaś talent do nauki?
Zależy do czego. Jakby ja zawsze lubiłam takie przedmioty, w których trzeba było coś zrozumieć niż nauczyć się na pamięć. Na przykład bardzo dobrze interpretowałam wiersze czy jakieś lektury, ale albo byłam w klasie z matmą rozszerzoną, ale na przykład nigdy nie szło mi dobrze zapamiętywanie dat, ale to też dlatego, że mam dysleksję i to wszystko mi się w głowie miesza.
Okej, okay. A czy ten czas szkoły to są już ciężary w twoim życiu? No bo jeżeli mówisz, że właśnie miałaś depresję, brałaś leki, no to zastanawiam się, że z czegoś to wszystko się brało w twojej głowie.
Bardziej to się wszystko zaczęło od tego, że przestałam akceptować sama siebie. Mhm. W sensie, że miałam te zaburzenia odżywiania i nie tylko, no po prostu nic mi się we mnie nie podobało. Był taki moment, gdzie nawet bym powiedziała, że siebie nienawidziłam. Mhm. Ale nie, to się nie brało ze szkoły, bo ja mimo wszystko lubiłam chodzić do szkoły.
Z czego się to brało?
Nie wiem, nie wiem. Ja, wiesz co, zaczęło się od tego, że była taka moda na bycie bardzo szczupłą. Mm-hmm. No i też z tego, że tak jak ja mówiłam, nie akceptowałam trochę tej kobiecości. Właśnie, nie wiem, tego biustu. Wolałam być taka, wiesz, mega chuda. Czasami są szczupłe dziewczyny z biustem, a po prostu dla mnie to się kojarzyło z otyłością od razu. Mm-hmm. No i potem się w tym wszystkim zagłębiałam i też nie miałam nikogo, kto by tak skupił się na tym problemie. No nie, na przykład moja mama mnie kiedyś zabrała, pierwszy raz jak mnie zabrała do psychologa, to z powodu takiego, że stwierdziła, że jestem uzależniona od telefonu. A psycholog powiedział, że nie jestem. Mm-hmm. Zamiast mnie, wiesz, zabrać z jakimiś tam takimi problemami. Ale w ogóle jakby mega długo miałam też wstręt do jedzenia, dlatego że mnie dużo rzeczy brzydzi. Ja nie wiem czemu. Na przykład nienawidzę schabowego, nienawidzę kotletów. W ogóle bardzo mało jem mięsa. Dużo bardziej wolę na przykład owoce morza, czy jakieś ryby. Albo nie wiem, już nawet warzywa. Nie lubię, tak, nie lubię jakoś bardzo mocno mięsa. A moja mama... Kurde, ja sobie z mojej mamy jakąś, wiesz, jakiegoś potwora, ale...
Nie, no to nie jest, to jest po prostu człowiek, który żyje dość raczej sumiennie i też ta przedłużeniem jest twoja babcia, no dlatego ja bym nawet nie nazywał jej potworem, tylko po prostu przez to, że ona była surowa, no nie możesz powiedzieć, że raz nie była surowa,
ale... No chciała nas bardzo dobrze wychować, ale myślę, że to też dlatego, że wiesz, że była jest nauczycielką mhm. i widziała na przykład, no ona uczyła w gimnazjum, to był taki najbardziej buntowniczy czas, mam wrażenie, gimnazjum. I wiesz, przyłapywała te dzieci, jak palą papierosy za szkołą i bardzo chyba chciała tego uniknąć mnie i w mojej siostrze. Mm-hmm. No ale moja mama, jak była mała, no to na przykład, wiesz, zmuszała mnie do jedzenia czegoś, albo na przykład, pamiętam, nienawidziłam wędliny, do tej pory nienawidzę wędliny. Mam wrażenie, że to też przez nią nigdy jej nie polubiłam, mm-hmm. bo ona na takie malutkie wykałaczki nabijała mi szynkę i kupowała taką obrzydliwą z misiami, bo myślała, że taka z misiami, co takie są buźki misiów na niej. Mm-hmm. Bo myślała, że to mnie jakoś zachęci i wiesz, i na przykład mówiła, że no jak zjem, to dopiero mogę coś tam. Więc też nabrałam jakiegoś takiego obrzydzenia do jedzenia ogólnie.
Mm-hmm. No dobra, ale to, bo powiedziałaś o tym, że trafiłaś pierwszy raz do psychologa przez to, że mama uważała, że za dużo siedzisz w telefonie, ale kiedy zdiagnozowano u ciebie, bo ty powiedziałaś o bulimii, czekaj, mam tutaj jeszcze, że chodziło chyba też o jakąś anoreksję, okaleczałaś się, mm-hmm. no to kiedy to się też wszystko w tobie wydarzyło, no bo jednak to jest dość poważne rzeczy, to nie są żarty. Dorosły człowiek może zacząć się martwić.
To chyba było, jak moja mama zauważyła właśnie, że się okaleczam. Mhm. To wtedy mnie zabrała już w tym kierunku do... To było jakoś koniec gimnazjum, początek liceum. Wtedy mnie zabrała do psychologa i dostałam leki.
I od razu zaczęło to działać? Bo też o twoim liceum jest niewiele, poza tym, że przyjaźniłaś się raczej z chłopcami niż z dziewczynami. Czyli tak naprawdę kontynuacja tego, co działo się w gimnazjum, tyle, że zmieniłaś liceum, no bo byłaś w liceum w Koninie.
Wiesz co, mam wrażenie, że trochę, ja zawsze lubiłam chodzić do szkoły też dlatego, że od zawsze się też interesowałam modą mm-hmm. i na przykład lubiłam wcześniej sobie wstać, żeby się zawsze pomalować, żeby zawsze ładnie wyglądać w tej szkole, też przez to w tym liceum trochę byłam popularna, bo mieliśmy coś jakiegoś takie forum w szkole, mm-hmm. czyli nie wiem, czy tak jest w innych szkołach, chyba nie jest, że było takie miejsce, gdzie były występy i na przykład randomowo był jakiś dzień, gdzie jakaś klasa zrobiła występ na tym forum i wszyscy tam siedzieli. I ja zawsze lubiłam ładnie tam wyglądać i przez to też trochę nauczycielki mnie nie lubiły, bo wiesz, jakie są nauczycielki, że jak widzą, nie wiem, pudernicę czy jakąś taką lepiej ubraną dziewczynkę, no to od razu trochę jest zazdrość, no nie?
Mm-hmm. No a skąd w ogóle była ta zajawka w tobie, jeżeli chodzi o modę? Bo mnie w ogóle zastanawiało, na czym ty się wychowywałaś. Jesteś jednak dużo, dużo młodsza ode mnie. Co było trendami? Co było twoim dzieciństwem? Powiedziałaś trochę o grze.
Ja jak byłam młoda, no to dopiero tak naprawdę... No ja pamiętam, wiesz, początki Facebooka i w ogóle takich rzeczy, jak to stawało się modne. Bardzo popularny był wtedy Tumblr. Mhm. Ja w ogóle miałam kilka kont na Tumblrze i aż wstyd, że ja miałam konto na Tumblrze. To jest w ogóle straszne, jak to powiem. Pomyślisz teraz, że jestem jakaś psychiczna jeszcze bardziej.
Na szczęście jeszcze ani razu tak nie pomyślałem.
Że ja miałam konto, gdzie były piosenki The Antwoord. W ogóle bardzo lubiłam ich słuchać. Ja w ogóle przez chwilę też słuchałam na przykład Hollywood Undead i takich jakichś rockowych, metalowych zespołów. I miałam konto, gdzie leciała taka muzyka, bo tam leciała muzyczka w tle i oglądało się obrazki.
Tak, tak.
I miałam jakieś obrazki, nie wiem, jakieś sceny z morderstw, na przykład krew, czy jakieś takie rzeczy, jakieś rozjechanych ludzi. Przysięgam ci, kiedyś nie było takiej cenzury, jak jest teraz na Tumblrze chociażby. I miałam taki mega creepy profil na Tumblerze. No, ale dużo na przykład też siedziałam w takich grach jak, nie wiem, Stardoll albo Movistar Planet, gdzie głównie chodziło o to, żeby ubrać lalkę, no nie? I dlatego też potem bardzo lubiłam modę i pamiętam, jak do liceum ubrałam takie spodnie, które no teraz normalne, że dziewczyny takie noszą, takie kargosy, wiesz, takie szerokie spodnie, trochę jak chłop do pracy. I pamiętam, że gdzieś je kupiłam na jakimś Vinted czy coś i właśnie się wszyscy ze mnie śmiali, że wyglądasz, jakbyś do jakiejś roboty szła gdzieś tam, no nie? I od razu sprzedałam te spodnie.
No dobra, tak już jesteśmy przy liceum. To jakie miłości miałaś w swoim życiu w takim czasie właśnie nastoletnim?
Ja cały czas liceum miałam jednego chłopaka. Właśnie całe 3 lata byłam z jednym chłopakiem.
Mm-hmm. Czyli tak naprawdę zerwałaś na sam koniec liceum albo po końcu liceum, jak się wyprowadziłaś na studia?
On był rok ode mnie starszy i on już chodził na studia i no ja tak naprawdę już długo nie miałam jakiegoś uczucia do niego. Nawet, nie wiem, myślałam przez chwilę, że jestem aseksualna, bo nie chciałam z nim uprawiać seksu. A wiesz, to były takie czasy, gdzie właśnie się eksperymentuje i to jest coś nowego. I z nim miałam mój pierwszy raz. Nie pamiętam, czy ja byłam jego pierwszą dziewczyną, czy nie, no ale on chciał to robić, a ja nie chciałam. I potem jakby trochę zwaliłam winę na to, że on poszedł na studia i zaczął tam chodzić na imprezy i w ogóle, bo poszedł do Poznania na studia. Wiadomo, że w Koninie no to nie ma jakichś tam barów, czy jakiejś imprezowni i zaczął chodzić na imprezy i to zwaliłam po prostu na to. A tak naprawdę chodziło o to, że gdzieś tam wygasło uczucie, tylko nie miałam serca mu tego powiedzieć i z nim zerwać.
No ty też mówiłaś o tym, że nigdy nie widziałaś kłótni rodziców na oczy. Dla ciebie ich związek to jest jakiś wzór do naśladowania? Ty chciałabyś mieć taki związek, jak oni mają?
No, uważam, że nie ma mężczyzn takich jak mój tata, albo jest ich bardzo mało.
Ale a chciałabyś być swoją mamą w tej relacji?
Z jednej strony tak, a z jednej strony nie. W sensie podoba mi się, że moja mama jest taka, że wiesz, że nie da sobie w kaszę dmuchać, no nie? Jest silną, na pewno bardzo kobietą.
No dobra, ale
a jednocześnie jest mega inteligentna. To nie jest tak, że wiesz, że jest jakąś patusiarą, która w domu się, wiesz, zamyka, tylko moja mama jest bardzo inteligentną kobietą.
A ona tak naprawdę uczy tego WDŻ-tu, czy to...
Uczy, uczy.
A okej,
okay, bo... WDŻ-tu, historii...
Okej, bo zastanawiałem się właśnie, na ile to jest prawdziwa historia, na ile to ściema. Ale też jak już jesteśmy przy mamie, to powiedziała, że mama powiedziała, że bardzo się na tobie zawiodła, kiedy rzuciłaś studia i zastanawiała mnie, czy powiedziała ci to prosto w oczy.
Moja mama płakała wtedy do słuchawki mi, bo to było dla niej mega ważne. Ona w ogóle i tak jakby miała na mnie inny pomysł, ona chyba chciała, żebym była prawnikiem, już teraz nie pamiętam. A ja bardziej byłam tylko, nie no, architektura. I tak jakby nie zrobiłam tego, co ona chciała. I potem jeszcze rzuciłam te studia.
No tak.
A też moi rodzice od zawsze mnie bardzo wspierali i moją edukację. Na przykład jeździłam co weekend na zajęcia do Poznania, do szkoły rysunku, no bo nigdzie nie było takiej dobrej szkoły, tak, jak tam była. Moja mama w ogóle też od zawsze inwestowała w nas, w sensie ja zawsze chodziłam na korepetycje, zawsze też jakby, ja też chciałabym tak w sumie robić z moim dzieckiem, że chciałabym odkryć jakiś jego talent, no nie, że na przykład, wiesz, moja siostra chodziła na grę na gitarze, na śpiewanie, ja chodziłam na taniec, na rysunek, na malowanie, jakby wszystko, no nie, więc bardzo akurat tak bym chciała wychować dziecko pod tym kątem, że jakby odkryć, co ono lubi i inwestować w to pieniądze.
Ale kiedy rzucasz studia, to jest kryzys w takiej relacji z rodzicami?
Trochę tak.
Co to znaczy trochę tak?
No, że też wiedzą, że jestem dorosła i jakby to nie jest nic takiego złego, ale no bardzo długo mi ta mama wypominała i bardzo długo, wiesz, prosiła mnie wręcz, żebym wróciła na te studia. No i też jakby my, no bo ja nie jestem, jestem spod Konina.
No wiem.
Z jeszcze mniejszego miasta. I wiesz, jak ja rzuciłam studia, no to wszyscy o tym się dowiedzieli i na przykład jakieś baby w sklepach do mojej mamy specjalnie uszczypliwie. A jak ta Agacja idzie na studiach? O, zapomniałam, że ona już nie studiuje. A moja Weroniczka to tutaj super, super. A potem taka Weroniczka widzę, że też rzuca studia albo na przykład nie zdaje.
No tak, no ale jednak też to już był taki czas, gdzie ta twoja kariera cały czas rosła krok po kroku. No może ciężko było sobie wizualizować.
Tylko, że to też były takie czasy, gdzie na przykład nie było z tego, jakby to nie było takie popularne, żeby mówić o tym, że influencerzy tyle zarabiają, no nie? I tak naprawdę, nie wiem, ja długo jeszcze potem nie miałam takiej pierwszej dużej jakiejś współpracy i chyba taką pierwszą dużą współpracą były kosmetyki i wtedy pamiętam, że moja mama się uspokoiła, bo zobaczyła, że okej, to idzie w jakimś kierunku, że zarabiam realnie pieniądze i jakby też może trochę pokazać tym ludziom, że patrzcie, moja córka tutaj, kosmetyki w sklepach, potem płatki, potem to. Jeszcze płatki w ogóle były też takim przełomowym momentem, bo one były w Biedronce, a kosmetyki były w Rossmanie. U mnie w mieście nie ma Rossmana, ale jest Biedronka, więc nawet moja babcia widziała moje płatki.
Tak, to jest tak jak z pójściem do telewizji, że idą tam zazwyczaj ludzie po to, żeby zobaczyli rodzice, a nie po to, że to ma jakiś realny wpływ na karierę, tylko i wyłącznie o to chodzi. A ty jesteś dzisiaj zadowolona z kariery, którą obecnie robisz?
No nie.
Dlaczego?
No bo uważam, że dużo mojego potencjału się marnuje. Uważam, że jestem... To może zabrzmieć trochę jakbym miała wyjebanego, ale uważam, że jestem dużo ciekawsza niż jakieś takie popularne family friendly postacie i że można by to było przekuć w coś bardziej, nawet nie chodzi o pieniądze, ale takiego kontentowego, no nie? Mm-hmm. Że na przykład ja na miejscu jakiejś na przykład telewizji, to bym mi dała jakiś show.
Mm-hmm. Znaczy, coś tak, takiego. Ustalmy, ja uważam, że ty nie masz barier, więc wydaje mi się, że show byłoby całkiem niezłe, bo do show na pewno się nadajesz, do kontentu rodzinnego na pewno nie.
No, ale miałam też... być teraz w jednym programie, mm-hmm. który teraz już jest chyba emitowany.
Królowe przetrwanie?
Tak, tak, ale zostałam wyjebana przez dramy.
Naprawdę?
No.
No przecież widziałem tam to
zestawienie. Natalia Janoszek tam jest, która kurde oszukała wszystkich, no ale nieważne, już mniejsza w to.
No ale to też na pewno nie
oferuje. Wiadomo, że ogólnie, no nie wiem czy zauważyłeś, ale w Polsce jednak jest bardzo duży ten slut shaming, no nie? Mm-hmm. I na pewno, nie wiem, oszukanie całego świata, że jest się celebrytką, byłoby szybciej wybaczone niż posiadanie OnlyFansa czy coś takiego.
No ale dzisiaj OnlyFansa raczej posiada już dużo.
Tak, ale nadal jakby, ja na przykład chciałam już go założyć rok temu, ale usłyszałam, że czegoś tam nie będę mogła robić przez to, że jakby niektórych firm i ogólnie niektórych ludzi nie interesuje nawet co wrzucasz na OnlyFans. Mogłabym wrzucać takie same zdjęcia, ale samo posiadanie daje ci takie łatkę takiej, wiesz, pracownicy seksualnej i jakby jesteś wykluczony z niektórych rzeczy.
Ale może brakuje takiego komunikatu od ciebie, że ej dziewczyny, jeżeli jesteście młode, nie naśladujcie mnie.
No ale ja nigdzie absolutnie nie stawiam siebie jako jakiś wzór do naśladowania.
No ale wiesz, że
jak wręcz przeciwnie, jak mówię, nagrywam jakieś TikToki, no to mówię, o nie bądźcie jak ja, czy coś takiego. Tak niby prześmiewczo, no ale wiadomo, że nie. Nawet ostatnio mówiłam wprost, że ja nigdy już nie będę robić kontentu family friendly i jakby to jest taki komunikat dla ludzi, że ej może jak nie wiem... Jesteście bardzo młodzi, to nie byście ze mnie przykładu.
No i może tego właśnie brakuje, bo ja jak przygotowywałem się do tej rozmowy i rozmawiałem ze swoimi znajomymi, to oni mi mówili, no wiesz, ale fagaty obserwują młode dziewczyny. I ja pamiętam, rozmawiałem z dziewczyną w moim wieku, ja mówię, okej, ale ty obserwowałaś Dodę. Ja pamiętam dokładnie Dodę w barze i tak dalej. Ja mówię, i co, jesteś jak Doda?
Ja też obserwowałam Dodę. Ja nadal jestem wielką fanką Dody. To jest jedyna celebrytka, którą chciałabym poznać. I kiedyś do mnie napisała chyba z pytaniem, gdzie robię kryształki na zęby. I po prostu miałam taki, wiesz, taka dziewczynka mała, która pamiętam, że miała plakaty Dody, to po prostu w środku krzyczała, aaa, Doda, w jakim jestem.
No, a też zobacz na całą karierę nawet seks masterki, jak ty oglądałaś jej filmy, jak zrobić loda.
Tak, no, pamiętam.
Więc dla mnie teraz pytanie, czy to jest szkodliwe? Jak byś to zestawiła na przykład? No bo patrząc na to, że ty dodajesz on na OnlyFansa, więc trzeba zapłacić, to nie jest tanie. Wysoko się
to nie
cenisz.
Jest dla każdego, no i też na OnlyFansie, przynajmniej jak się zakłada profil jako twórca, to trzeba przejść jakąś tam grubą weryfikację i mi się wydaje, że na pewno też to no nie jest dla każdego. No plus, jakie dziecko jest stać, żeby zapłacić, nie wiem, 100 zł za czyjegoś OnlyFansa? Zresztą ja na
no
na,
i pornografia
na
też jest za darmo, no.
Na feed nie wstawiam takich mocnych rzeczy, jakie na przykład wysyłam prywatnie, za które trzeba jeszcze więcej zapłacić, no
tam
nie?
Tam można by było wydać dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy. Myślę, że gdyby ktoś chciał wykupić wszystko, to nie wiem, znaczy strzelam, myślę, że z 6-7 tysięcy mogłoby nie wystarczyć.
No bo tam jest w dolarach, więc możliwe,
tak,
że...
Tak, no tam niektóre są pod... Ja sobie nawet zestawiłem to z taką jedną dziewczyną, która jest bardzo popularna na OnlyFansie, to ty masz wyższe stawki od niej, także tutaj no nie jest to dla ludzi, którzy nie mają kasy. To jakieś przeciętne dziecko, znaczy no bo ja po prostu nie zestawiam ciebie w ogóle jak w kategorii tego, że ty robisz content dla dzieci. Wydaje mi się, że to jest zarzut do ciebie, który jest kompletnie nietrafiony. Można mieć do ciebie milion różnych zarzutów,
tak,
ale nie ten.
Ludzie też... argumentują to tak, że wywodzę się z Team UX. No dobra, ale to było ile? Z 5 lat temu? To nawet jeżeli jakieś, nie wiem, internet jest bodajże od 13 roku życia, nawet jeżeli wtedy mnie ktoś oglądał, kto miał 13 lat, no to w tej chwili ma 18 lat.
No dobra, ale tak, bo Instagram mimo wszystko jest dla wszystkich. Na Instagramie i tak...
Nie, Instagram też jest od 13 roku.
No dobra, no, ale to tam każdy, to nawet jak masz 6 lat, to zaznaczasz, że masz 13 i
wiem, przychodzi. Ale ja bym, no na przykład ja tego nie rozumiem do końca, bo moi rodzice nawet kontrolowali to, jakie ja... Pamiętam, że był taki program jak Cartoon Network i tam leciało Naruto i moja kuzynka miała koszmary przez Naruto. Bo Naruto jest taki, no dość mocny, powiedzmy. Mm-hmm. No to rodzice mi blokowali Cartoon Network, więc też nie rozumiem tego zarzutu, bo uważam, że od wychowania są rodzice. Ja na przykład nie miałam telefonu chyba do gimnazjum, więc nie rozumiem jakby...
No dobra, ale nie miałaś takiego wrażenia, że... Teraz tak zakładam, że ja widziałem te wszystkie zdjęcia z OnlyFansa, one na Instagramie by się na pewno nie znalazły, to jestem przekonany, ale nie myślałaś o tym, żeby na przykład tym samym Instagrama przeczyścić, żeby zabrać w ogóle wszystkie możliwe zarzuty względem ciebie?
Czy ja tak myślałam? Ja mam
no
też...
No wiesz, bo przy Pandorze na przykład było dużo dziewczyn, które zaczęły się wycofywać z tego, że zdjęcia w no, strojach kąpielowych, takie
no
kurse
tak,
zdjęcia.
Ale Patrycja Mołczanow tak zrobiła, a ostatnio dodała zdjęcie, gdzie prześwitywały jej całe sutki przez koszulkę. I jak troszeczkę przyciemniłam, to widziałam nawet brodawki jej sutków.
W ogóle podoba mi się to, że ty przyciemniasz coś, żeby coś zobaczyć.
Ja nie widzę, ja takich zdjęć nie dodaję na Instagrama. To, że dodaję zdjęcia w bikini, no też kurde, nie wstydźmy się swojego ciała i też nie zakrywajmy się do takiego stopnia, jak mam być na plaży, no nie?
No tak, to ja po prostu zadaję takie pytania tłumu, bo wydaje mi się, że to są jedyne zarzuty, które są dość łatwe do rozbrojenia. A jeżeli chodzi też o twój Instagram, no to... Ja sobie z ciekawości poczytałem komentarze, tam nie ma zbyt dużego wyboru, tam zazwyczaj komentarze są jednej treści. Jak ty to w głowie sobie konwertujesz, że potrafisz z tym żyć?
Wiesz co, ja czasami, żeby sobie podnieść ego, to wchodzę w rozmowę z tymi ludźmi.
Mhm, a widziałem, bo dodajesz to często.
Tak, tak. I oni po jakimś czasie nie są w stanie jakoś, wiesz, dawać jakichś kontrargumentów, że ja im coś mówię, a oni w sumie, no to dobra, jesteś kłopą. No dobra, ale uargumentuj to, no nie? Czemu tak uważasz? Albo ty zrobiłaś to. I ja im tłumaczę, że tego nie zrobiłam. Aha, no to coś tam. Jakby to są zazwyczaj głupi ludzie i to też są zakompleksieni ludzie, bo nie wiem, czy ostatnio słucham takiego podcastu, nie pamiętam, czy ta dziewczyna nazywa, ona prowadzi podcast z takimi... dużo robi podcastów z takimi dziewczynami w Stanach typu raperki, no nie? Mm-hmm. I ona właśnie rozmawiała o chociażby slut-shamingu, bo to jest główna rzecz, która się przejawia u mnie w komentarzach. No i ona powiedziała tak, nigdy nie spotkałam się z atrakcyjnym, nie wiem, ustawionym mężczyzną z dużym penisem, który napisałby dziewczynie, że jest szmatą na przykład. Mm-hmm. Bo ja wszyscy moi znajomi, którzy gdzieś tam, nie wiem, nie są ustawieni, dobrze wyglądają, no to nie mają jakby... Nie mam takiej potrzeby, żeby się dowartościowywać, na przykład pisząc jakiejś lasce, której nie znają, że jest szmatą.
Czekaj, ale to Trombo chyba napisał też, że jesteś szmatą.
Serio Trombo tak napisał?
Właśnie, ja to gdzieś
przeczytałem. No ale chyba wszyscy widzieliśmy penisa Trąby, nie jest zbyt duży, więc mnie to nie dziwi.
Dobrze. Ale teraz przejdźmy do tego, co by było gdyby. Gdyby nie ta cała afera i głosówki Maszy, myślisz, że miałabyś OnlyFansa?
Myślę, że nie.
I to jest smutne? Bo to jest smutne, nie? Bo to chyba tak możemy do tego podejść, że to jest piekielnie i to piekielnie smutne.
No jest to smutne, zwłaszcza, że gdy rozmawiam z jakimiś ludźmi z zagranicy, bo ja dużo kontaktów utrzymuję, czy z jakimiś zagranicznymi raperami, czy z influencerami, czy po prostu z ludźmi, których poznałam będąc za granicą, no to oni nie rozumieją, czemu cała nagonka była na mnie, a nie na osobę, która złamała prawo, wiesz, wypuszczając prywatne rozmowy.
A no właśnie, bo ty też pozwałaś Maszę. Mhm. To jakoś się kończy, zaczyna, bo to wszystko bardzo długo trwa w Polsce.
No, był problem z namierzeniem jej adresu zamieszkania i w końcu, i słuchaj, była ostatnio taka sprawa, że pojechałam na pierwszą jakby, gdzieś tam jakieś pierwsze posiedzenie, pierwszą sprawę do sądu i pojechałam tam do Słupcy, miało się to odbyć w Słupcy i to trwało 5 sekund, pani przeczytała, że no, bo tutaj był zły adres i teraz sprawa będzie gdzieś tam i to koniec.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
Jechałam 3 godziny do Słupcy po to, żeby wejść na 10 sekund i pani powiedziała, że no, będzie nowy termin sprawy w innym miejscu. Pa.
Czyli to tak naprawdę się jeszcze nawet nie zaczęło?
Nie, nawet się jeszcze nie zaczęło. No, ale nie mogę się doczekać.
No, to jest ten problem, że tak naprawdę i tak z tego nic nie będzie. Myślę, że też sobie zdajesz z tego sprawę. A ile mniej więcej straciłaś na tej całej aferze finansowo? Bo to w milionach.
Bardzo dużo, no.
2 miliony złotych? Bo to mogło...
No, myślę, że gdzieś tak około, bo miałam mieć więcej na przykład współprac, wiesz, jakiś chociażby z tym, z żywnością, bo moje płatki się sprzedały najlepiej, ja najlepiej sprzedawałam kosmetyki ze wszystkich ludzi.
Płatek też sprzedawał najwięcej, bo pytałem się Donego o to.
Serio? Mm-hmm. Kto sprzedał?
Ty najwięcej sprzedawałeś.
No, ja sprzedałam najwięcej płatek. I miałam, wiesz, miałam robić inne rzeczy. Miałam robić żelki, które potem zrobił ktoś inny. Miałam robić, wiesz, kolejne jakieś tam kosmetyki. I no to wszystko przepadło. To jest bardzo dużo pieniędzy.
Mm-hmm. To były potworne, potworne pieniądze. I pamiętam dokładnie, jak byłem zdanym na squashu i się pytałem go, ile mogłaś wtedy, w tamtym momencie tracić. I też zastanawiało mnie, jak to
ale wiesz,
psychicznie
to nie było robione. Zawsze te wszystkie rzeczy są zaplanowane. To był moment w mojej karierze mój najlepszy, gdzie jakby ludzie wreszcie zaczęli mnie słuchać. Miałam bardzo fajną walkę z Moniką, gdzie też dobrze wychodziłam tam. Ludzie zaczęli mnie lubić. Zaczęłam mieć, wiesz, ogromne plany, muzyka, wszystko, wszystko. I specjalnie był wybrany moment, kiedy mi dobrze szło, no nie?
Tak myślisz, że Masza jest na tyle przebiegła?
Myślę, że tak.
Czyli uważasz, że głupia nie jest?
No nie jest.
No bo to zachowanie jest naprawdę inteligentne, jeżeli było w takim akurat okresie. Kiedyś mówiłaś, że nie założysz OnlyFansa, wiadomo, wszyscy już ci to powytykali. Kiedyś też mówiłaś, że nie nagrasz nigdy filmu pornograficznego i zastanawiam się, czy to też może się zmienić.
Wiesz co? Nie, bo no nie będę robić nigdy darmowej pornografii.
No darmowej na pewno nie.
No nie, ale jakby też... Musiałam to z kimś nagrać, a ja jakby żaden mój facet myślę, żeby się na coś takiego nie zgodził, po pierwsze. Po drugie, jakby no nie jestem fanką jakoś, nie wygląda też, kurde, ja jestem bardzo dużą estetką, że jakby bardzo dużą wagę przywiązuję do swojego chociażby wyglądu. I te zdjęcia też staram się, żeby były dość jakby zawsze fajne, żeby ładnie wyglądać w ogóle. A nie, na filmach pornograficznych to wszystko nie wygląda jakoś tak ładnie i ciężko to kontrolować. To jest jeden z powodów, ale też drugim jest to, że nie wiem, no nie chciałabym, żeby ktoś widział, jak na przykład uprawiam seks.
Ja i tak zastanawiałem się właśnie tylko i wyłącznie na skalę światową, bo ja uważam, że twój OnlyFans pójdzie dużo szerzej. Jestem przekonany, że to pójdzie dużo bardziej poza granicę Polski i to mnie tylko i wyłącznie zastanawia.
No ja teraz nawet mam duże plany, jeżeli chodzi o zagraniczną karierę, ale nie chcę więcej zdradzać, ale będziemy też głośno za granicą, więc...
No dobra, a musiałaś porozmawiać z rodzicami przed założeniem OnlyFansa?
Właśnie nie zrobiłam tego, bo się bardzo bałam. Ja bardzo często mam taki problem, że boję się z kimś o czymś rozmawiać i potem wychodzi, że ja coś na przykład ukrywam, a po prostu jestem obsrana. I no nie mam teraz przez to za dobrych stosunków z moją mamą.
A jakiekolwiek masz?
No, nie za dobre.
Czyli w ogóle nie masz, no bo jeżeli mówiłaś, że zawodzisz ich codziennie, że nie chcieli, abyś czymś w ogóle takim się zajmowała i tak dalej, no to jeżeli ona płakała po tym, jak rzuciłaś studia...
No, to no nie jest za dobrze.
No, to dziwię się, że ona się psychicznie nie załamała.
Ale wiesz, też dużym problemem są ludzie, no bo ludzie... Na przykład, wiesz, wysyłają codziennie mojej mamie te zdjęcia albo... Mój tata w ogóle nie ma Instagrama, to znaleźli jego maila i wysyłałem mu maile.
No to straszne.
No jakby nie jest to za fajne, no bo no kurde, no nie wiem, dużo ludzi na przykład wysyła nudes. No nie wiem, chcielibyście, żeby wasza mama to nagle dostała? Jakby moja mama wie, że to robię, no nie żyje pod kamieniem, ludzie jej to mówią, więc nie musi tego jeszcze widzieć, bo jest to po prostu przykre. To jakby nic nie zmienia, to nie znaczy, że ja nagle przestanę, czy że nie, moja mama mnie ubezwłasnowolni, czy coś, tylko po prostu jest to typowo złośliwe i robienie przykrości osobie, która... Nawet z tej rozmowy wynika, że jest bardzo porządna i nie popiera tego, co ja robię, więc jakby też nie jest żaden błąd w wychowaniu, bo tak jak mówię, moja siostra wyszła zupełnie inaczej, to po prostu ja jestem taka i jak już
nie,
to jest moja
dobra,
wina.
Czekaj, ale to też ustalmy, no okej, okay, nawet jeżeli masz jakiekolwiek deficyty i po prostu to się wydarzyło, to ustaliliśmy wcześniej, że gdyby nie ta cała afera i mogłabyś zarabiać pieniądze w zupełnie inny sposób,
to byś zarabiała.
Ale ja też prywatnie jakby jestem zupełnie inna na przykład niż moja siostra. Ja jestem prywatnie dość wulgarna i wyuzdana jakby i na przykład lubię seks. No bardzo
dobra,
lubię
seks. Ale każdy mi o tobie mówił, że ty jesteś fajniejsza niż jesteś w mediach. Zresztą sama mówiłaś u Krystiana Wilczaka, tak, Krystiana, to, że ty musisz każdemu na początku tłumaczyć, że jesteś inna niż jest twój odbiór
w mediach. Tak, i muszę udowadniać. To jest bardzo duży ciężar taki, który na mnie ciąży, że właśnie wiem z góry, zakładam, że okej, ta osoba na bank, nie wiem, gdzieś tam źle o mnie myślała chociażby, no nie?
No tak.
I każdą osobę muszę do siebie przekonywać. To jest dość męczące, bo inni ludzie idą z taką jakby czystą kartą, no nie? Na spotkanie na przykład pierwsze, a ja idę z taką już bardzo brzydko zapisaną i muszę się postarać, żeby teraz kolejne były dobrze zapisane. Znaczy, no nie starać, tylko po prostu być sobą, ale mam z tyłu głowy takie, że okej. Też często na przykład słyszę, że wiesz, poznaję kogoś na przykład przypadkiem, zaczynam się kolegować, a ja po jakimś czasie słyszę, że ta osoba źle na mnie mówiła na przykład komuś, no nie? I to jest takie przykre, bo bardzo mało jest takich osób, które wiesz, są obojętne w stosunku do mnie, bo ja jestem trochę jak trufle. Wiesz, że albo się mnie kocha, albo nienawidzi. Nie ma kogoś takiego, kto powie w restauracji, a trufle dobra może być, tylko albo lubisz trufle, albo nie. Ale też trufle są dość drogie, więc nie każdego na nie stać.
Ja na to też patrzę tak, że zazwyczaj jak ktoś może zabłysnąć w towarzystwie, to nie mówiąc tym, że fagata jest super fajna, tylko że fagata jest szmatą i wtedy po prostu zyskujesz poklas wszystkich innych, a tak będziesz musiał rozkładać, dlaczego fagata
myślę,
jest
fajna. No myślę, że dużo osób tak działa teraz w internecie, że po prostu na przykład prywatnie mogą mnie lubić i mogą mieć inne zdanie na mój temat i wiesz, do mnie być miłe, a potem nagle jest jakaś afera, jest o mnie głośniej, żeby zdobyć poklask i trochę wyświetleń, to mnie wyzywają.
No to tak jak Lexi trochę u mnie powiedziała, nie wiem, czy słuchałeś tej rozmowy, że modnie jest ją cisnąć, bo na ciśnięciu Lexi też da się wygenerować liczby.
Tak, tak. No i tak samo, wiesz, nie, ja z nią byłam, no wiesz, przy niej byłam, podczas tego pierwszego wybuchu hejtu i wiesz, ona też trochę no, nie rozumiała, jak na przykład jest osoba, która prywatnie pisała, że jest piękna, ją kocha i w ogóle jeszcze miesiąc temu, a potem ją ciśnie, bo jest to właśnie modne, no nie?
No tak, tak niestety działa.
Też dlatego ja nie chcę być już influencerem family friendly, bo tak naprawdę, no co ja teraz mam zrobić, żeby ludzie mnie cisnęli mocniej. Myślę, że nie da się mnie mocniej pocisnąć, a właśnie jak jest taki family friendly influencer, no to na przykład tak jak Versov jest teraz ciśnięta za to, że ma współpracę z Samsungiem, no kurwa, ona nie robi nikomu nic złego, no nie, a jest po prostu ciśnięta. Bo jak jesteś family friendly, no to ludzie czekają tylko, aż ci się troszeczkę noga obsunie i to nawet może być rzecz, na którą by randomowa osoba, która nie siedzi w internecie, machnęła ręką, ale ci ludzie z tego robią takie wielkie zamieszanie.
No nawet zobacz, mnie to zawsze zastanawiało, że jednak nawet o planie A, B i C, to Pudelek tyle nie napisał, co wszystkie, cały internet.
Na bykamilawybrańczyk.com macie rabat w wysokości 10% na wszystko, nawet na przecenione produkty. Wystarczy wpisać promo 10.
No ale ty też powiedziałeś, że zdajesz sobie sprawę z tego, że jak kiedyś będziesz miała dziecko, to będzie doświadczało przykrości przez to, co zostawiasz po sobie w internecie.
Tak, ale też nie wiem, czy na co dzień się tym zastanawiam, ile ja jeszcze będę mieszkać w Polsce i myślę, że raczej nie będę wychowywać tutaj dziecka.
Okej, okay, czyli myślisz, że wyjedziesz z Polski. No dobra, a życie po planie A, B i C, myślisz czasami, co by gdyby było, gdyby nie to?
W sensie, gdybym nie...
Gdyby nie ten film Maszy, co by było teraz? Jak by wyglądało twoje życie? Poteoretyzujmy.
Nie, no myślę, że i tak się pewnie by coś może zjebało.
Nie tak.
No może nie aż tak, ale jest dużo ludzi, którzy chcą mi zaszkodzić i myślę, że i tak by ktoś coś mógł zrobić. Ale nigdy się nad tym nie zastanawiałam. No myślę, że na pewno no byłabym bardziej komercyjna.
Co na pewno. Myślę, że stałabyś w takim pierwszej lidze influencerek.
Może też w sumie, no bo może też w sumie dałabym... Bo ja nawet przed tym jakby wstawiałam dość na przykład, nie wiem, roznegliżowane jak na innych ludzi zdjęcia, w opinii innych ludzi. I może wtedy też mój głos byłby więcej znaczący i mogłabym, nie wiem, więcej o tej seksualności mówić, ale wiesz, w mniej oczywisty i wulgarny sposób. Skoro nie, na przykład mieć swój podcast i o tym mówić, wiesz o co chodzi?
No ja w ogóle wyobrażam sobie to, żebyś na przykład prowadziła podcast. To jest jakiś pomysł?
Czy ale właśnie tak, to... tak jak mówię, że nie wiem, czy ludzie by to słuchali, no bo...
No proszę cię, jestem przekonany.
No bo widzisz, moje wywiady ze mną nie idą dobrze.
No, ale też wchodziłaś do bardzo specyficzne miejsca, jeżeli chodzi o wywiady. Wydaje mi się, że to też jest ta zagadka tego wszystkiego, bo zazwyczaj one są w jakimś fragmencie o tobie. Mnie zastanawiało na przykład zderzenie z tobą. Zbierając te wszystkie notatki, to były urywki myśli, a jak sobie popatrzysz na całość ciebie, gdzie ludzie w ogóle zazwyczaj nie poświęcają nawet temu tyle czasu, żeby ciebie poznać, bo jak spojrzysz sobie na całą twoją osobowość i na te rzeczy, które ci się wydarzyły, to jednak masz jakiś wynik. To jest suma wszystkiego. A jak patrzysz tylko i wyłącznie na urywek, to nie wiesz, o czym w ogóle mówisz. I ty jesteś bardzo młoda. Nawet sama mówiłaś, że popularność spotkała cię trochę za szybko.
Tak, i absolutnie tego nie rozumiem, że teraz ludzie na przykład są tłumaczeni z tego, że o, on jest młody, a na mnie na przykład jak ja płakałam na live, to nikt nie spojrzał na to, że miałam wtedy, nie wiem, 19 lat i byłam popularna. Nagle, wiesz, ja pamiętam, że mi nagle w jeden dzień 100 tysięcy na Instagramie wbiło. No nie? Wow. No i nikt nie jest gotowy tak, o, zwłaszcza będąc taką osobą jak ja, gdzie ja wcześniej no, nawet z domu zbytnio nie wychodziłam i nagle jestem na językach tylu osób.
Tak, to jest bardzo i to bardzo.
Jeszcze będąc
trudne.
Też taką osobą o takiej psychice trochę chwiejnej, no nie? Bo też...
trochę.
No trochę bardzo.
No, no właśnie, nawet zaczynając już od samego gimnazjum. No ale dobra, miałaś propozycję walki z Maszą w kwocie powyżej 1 000 000 zł. Powiedzmy w założeniu, że wiem, że za dużo, ale trochę ciężko mi uwierzyć, że to był ponad 1 000 000. Dlaczego tej propozycji nie przyjęłaś? Przecież wiesz, że od Maszy nie dostajesz większego odszkodowania. No bo wiesz.
No tak, ale wiesz, bardziej nie chciałam jej dawać jeszcze większego rozgłosu. No
ale
nie?
Mogłaś chociaż skeszować to, co już straciłaś.
Nie było to dla mnie aż takie ważne. Tamten moment. Wolałam po prostu, wiesz, ona mi utarła nosa, wiem, że jej na tym bardzo zależało, więc ja jej też utarłam nosa tym, że tego nie wziąłam.
A dzisiaj byś to wzięła?
Nie.
Jak zobaczyłaś w Na dobre i na złe, inspirowany odcinek twoimi głosówkami, to cię bardziej...
Skringowało.
Tak myślałem. Bo to
było niestety grubo. Polskie seriale, polskie kino, no to nie jest jeszcze na za wysokim poziomie.
No nie, no taki serial, no to na pewno. A kiedy zobaczyłaś ten cały billboard, plan A, B i C na śniadanie, to jeszcze bardziej pogłębiło twoją sytuację? Bo to chyba był jeszcze gwoźdź do trumny. Tam tak, już było do
tak,
dupy.
Tak. A ja nie wiem, czy ty rozmawiałeś o tym z Danem, ale ja o tym serio nie wiedziałam. To serio
a ja
była...
właśnie nie pamiętam, co on mi dokładnie
to
powiedział.
To serio była niespodzianka dla mnie, że jakby ja wtedy byłam, wiesz, taka podłamana tamtym planem, wiesz, tym, co wyszło i mówią, mamy dla ciebie niespodziankę. Ja, wiesz, na pierwszy rzut, na początku się ucieszyłam, bo zobaczyłam, pierwsze co zobaczyłam, to była moja wielka morda na billboardzie. Nie zwróciłam zbytnio uwagi na napis, a też było mi mówione, że o, to będzie wtedy odebrane jako żart, obróćmy to w żart i w ogóle, a jednak jest tą osobą, na którą łatwo jest wpłynąć.
To na pewno, ale nie pamiętam, co mi Dany mówił i nie wykluczam, że mówił mi w ogóle odwrotną historię, ale wiem, że tylko i wyłącznie chwalił z tobą współpracę, to na pewno, to akurat pamiętam, bo od samego początku mi mówił, że to będzie dramat, że będą musieli z tobą zerwać współpracę. I że
no
to...
ogólnie ludziom się ze mną dobrze pracuje.
Tak, bo ale też to, co mi powiedział, że robisz wszystko, że nie trzeba to mi niczego przypominać, że jest wszystko ogarnięte
bo
idealnie.
Bo ja generalnie uważam, że byłabym mega dobrą menadżerką chociażby. Jakby ja mam mega dużo pomysłów, które nie do końca ja bym chciała realizować, bo tak jak mówię, no nie będę już robić contentu family friendly, albo mi się po prostu nie chce, albo nie uważam, że to jest dla mnie, nie widzę siebie w tym, ale mam mega dużo pomysłów dla innych ludzi, no nie?
No i ja sobie też akurat to wyobrażam, bo wydaje mi się, że ty śledzisz dużo rynku takiego,
zagranicznego.
Dokładnie, gdzie po prostu w Polsce też niektóre rzeczy, to widać po tym, co ty robisz, moim
zdaniem. No w Polsce ludzie popugują i raz ktoś coś zajebie z zagranicy i potem cały YouTube to robi. Jeszcze wszyscy myślą, że to jest zajebane, to jest z Polski, a to jest z zagranicy, no nie?
Tak, tak, tak. Są takie kanały 1:1 zerżnięte, a ludzie się w Polsce nimi zachwycają. Nawet miałem kilka takich osób na podcaście. A Kamil Jóźwiak odezwał się do ciebie, kiedy te nagrania Maszy zostały opublikowane?
Nie.
A to też mnie zastanawiało, bo jednak sprawa dotyczyła jego. Mógł mieć jakieś przykrości, no bo też ludzie szybko namierzyli, o kogo chodzi. Czyli nic. Mądrze czy nie mądrze?
Się nie odezwał? Nie wiem, w dupie tego generalnie.
No dobra, a jeszcze, bo ja nie chcę za bardzo o tym tego tematu poruszać, bo ja tylko i wyłącznie chciałem to ruszyć ze względu na to, że chciałem pokazać to, że ta afera dość mocno ukierunkowała całe twoje dzisiejsze życie i można powiedzieć, że wchodząc ze Stu, no bo pisałaś z nim, bo był bogaty, sławny i tak dalej, ale potem po prostu chyba się w nim zakochałaś, co?
Znaczy, no generalnie to nigdy nie był. Ja miałam mega dużo jakichś youtuberów i w ogóle, bo nie przecież moje stare zdjęcia, ale to nie jest tak, że ja się zrobiłam i nagle wow, tylko ja, no według dużej ilości osób wtedy byłam ładniejsza niż teraz, więc ja miałam mega dużo youtuberów, raperów i w ogóle w DM-ach, więc to nie jest tak, że o kasa, tylko ja mogłam sobie wybrać, no nie?
No wiem, że mogłaś sobie, wybrać, wybierałaś przecież między piłkarzem Lecha a youtuberem. I też powiedziałaś coś takiego, że czym Stewart kierował się pisząc do mnie życzenia, nie znając mnie, widząc tylko moje zdjęcia na Instagramie. Też myślał, że jestem dobrą dupą. Generalnie faceci tak patrzą na dziewczyny. O, fajny zegarek, fajny samochód. Faceci też tak patrzą, o, fajne cycki. Jakby gdzieś tam to jest korzyść z dwóch stron. Chcesz mieć ładną dupę? Ona też by coś tam chciała. A dzisiaj już szukasz zupełnie czegoś innego?
No...
Trochę związków za tobą, jesteś już kawałek dalej. Pomimo, że nadal jesteś bardzo i to bardzo młoda.
Właśnie ja też tego nie lubię, jak ktoś mi wypomina, że o, miałeś tyle relacji.
No nie bo... miałeś tak dużo, ale...
No, nie miałam tak dużo. Ja znam dziewczynki w podstawówce, które miały więcej chłopaków przez rok niż ja przez całe życie.
Boję się pytać, co to znaczy za dziewczynki tak samo, z podstawówki.
W ogóle tak samo, wbrew pozorom, nie miałam też tak dużo partnerów łóżkowych. Ja sobie często porównuję z jakimiś dziewczynami, które poznaję, jak jestem już na takich, wiesz, relacjach, że mogę się spytać, z iloma mężczyznami spały. Ja spałam mniej niż większość tych dziewczyn, które poznaję. To są porządne w oczach ludzi.
Czyli dziewczyny. Lexi, no. Lexi jest bardzo porządna w oczach.
Ale nie, Lexi jest mniejszą ilością niż ja. Lexi jest bardzo porządna, ale to nie o nią chodzi, tylko o jakieś inne dziewczyny. No i wiesz, ja też nie rozumiem czegoś takiego, że o, nie wiem, ona miała dużo chłopaków. No bo może trafiłam na zjebów. Sorry, no ale to co, poznaję kogoś, na pierwszy rzut oka jest spoko, potem wchodzę z nim w jakąś relację, to mam z nim być do końca życia, bo mam się bać. Wiesz, to jest takie właśnie, takie panie na wsi, które nie wezmą rozwodu z mężem, który je bije, bo co powiedzą inni, no nie? Ja bardziej się skupiam na tym, jak ja się czuję i okej, wchodzę z tą osobą w relację, nie wiem, po pół roku się coś zaczyna pieprzyć, albo ta osoba pokazuje swoją drugą twarz, no to nie zostanę z tą osobą w związku do końca życia, no. Fajnie, jak ktoś poznaje kogoś, tak jak moja mama i jest z tą osobą do końca życia, bo mówi, tata jest super facetem, ale no mi się tak nie trafiło. Może to jest problem też tego, jacy są teraz faceci? No nie wiem.
Albo jaka jesteś ty. A który twój związek był najlepszy, wykluczając ten obecny?
Mój pierwszy chyba.
Czyli ten tak naprawdę przed całą popularnością.
Tak, tak.
Bo to też była taka moja trochę definicja, że to, że jesteś popularna, może dzisiaj psuć.
No, na pewno to bardzo przeszkadza. Na przykład, wiesz, no myślę, że ciężko jest ze mną być. No
dlaczego?
Nie? Myślę, że trzeba mieć mocną psychę. No bo nie wiem, czy widziałeś, na przykład Piotrek jest teraz bardzo wyzywany, że nie wiem, że jest kukoldem, że coś tam, wiesz o co chodzi. I no, nie każdy jest gotowy na taki, wiesz, hejt, który tak naprawdę nie jest w ogóle uzasadniony.
No... Tak, no bo ja też na to sobie sprawdzałem, nawet jak widziałem właśnie tego Krystiana, który przed podcastem taki wstęp do tego, że żeby ludzie nie krytykowali bezmyślnie, tylko żeby ewentualnie wchodzili w normalną dyskusję, to co powiedziałaś o swojej mamie, o swoim tacie, najprawdopodobniej siostra też dostaje w głowę, to jest przerażające i kompletnie nieadekwatne do tego, co zrobiłaś, nawet jeżeli im się ta głosówka nie podobała, bo ustalmy, ja też nie wierzę, że to był żart, to była głosówka głupiej dziewczyny po prostu, która sobie nagrała to bezmyślnie do koleżanki i traktuje to tylko i wyłącznie w ten sposób, no bo byłaś młodą dziewczyną, która tak naprawdę kompletnie nie mogła nawet nie wiedzieć, co mówiła i kompletnie nie przywiązuje uwagi do tego, co miała do powiedzenia 18 czy 19-letnia dziewczyna, nawet kompletnie by to mnie nie interesowało i ocenianie kogokolwiek w tej skali. Współczuję każdemu, kto ocenia kogoś, jak miał 18 bądź 19 lat. Ale wracając do tych twoich związków, bo ty, jak wiadomo, o wszystkim opowiadasz dość emocjonalnie. W czerwcu 23 roku był taki live i było tak. Sorka, że tak mało mnie ostatnio, ale miałam bardzo ciężki czas. Zaczęłam znowu brać leki. Wróciła mi depresja, byłam wystraszona. Wykorzystywana i znęcała się nade mną psychicznie i manipulowała mną pewna osoba, którą kochałam najbardziej na świecie. Twierdziłaś, że jesteś szantażowana już przez byłego partnera? To jak cię szantażowano?
No, każdy, to jest w ogóle mega śmieszne, każdy mnie szantażuje maszą. Że każda osoba, która chce mi właśnie, nie wiem, kończę jakąś relację i ktoś do mnie mówi, no dobra. Nawet miałam kiedyś taką osobę, z którą współpracowałam, która mi mówiła, że no jak nie przedłużysz ze mną umowy, to ja pójdę do Maszy i z nią będę współpracować i powiem wszystko o tobie, jakieś twoje sekrety.
Kto to był?
Nie, nie mogę powiedzieć. To nie jest, no, osoba,
to
nie jest osoba publiczna, ale bardzo dużo osób tak robi, że wiesz, że nie wiem, kończy się relacja ze mną, no to jestem szantażowana, że dobra, to pójdę teraz do niej.
Hmm. Powiedziałaś też, że cię zdradzał i traktował jak portfel. Jak traktuje się ciebie jak portfel?
Nie wiem, czy mówiłam, że jak portfel. Mm-hmm. Serio tak powiedziałam? Mm-hmm.
No to mnie też zastanawiam.
No na przykład, nie wiem, mieliśmy taką zasadę, że płacimy, każdy płaci, jakby raz ja płacę, raz on. No nie, nie, że pół na pół, tylko raz ja, raz on. No ale jak była jego kolej, to dziwnym trafem byliśmy w McDonaldzie, a jak była moja kolej, to byliśmy na sushi, na Żurawiej i 500 zł musiałam wydać.
Czyli ty jesteś dobrym portfelem.
Znaczy ja też w ogóle... Wbrew pozorom nie przywiązuję aż takiej wagi do pieniędzy. Ja w ogóle bardzo dużo daję prezentów.
Ale podobno żyjesz oszczędnie i masz bardzo dużo pieniędzy na koncie.
No mam. Ale też jakby, no bo szanuję te pieniądze, ale też na przykład nie mam problemu wydać na kogoś, kogo kocham, pieniędzy, na przykład, nie wiem, no moja siostra co chwilę dostaje ode mnie prezenty, moje przyjaciółki dostają ode mnie prezenty, albo mam takie dziwne coś, że jak mam współpracę z jakąś firmą, która mi coś daje za darmo, to zawsze muszę coś wziąć dla kogoś. Nie, ja nie biorę tylko dla siebie, tylko zawsze coś dla kogoś.
No dobra, a twoje związki w jakimś stopniu były zawsze podobne?
Nie, nie.
Ale zawsze podobnie chyba się kończyły. Było no zawsze jakiś drama.
Ja mam słabość do takich facetów, niestety. Że jakby jak jest dla mnie, w ogóle mam też coś takiego dziwnego, że jak jest za dobry facet, to ja się zaczynam sama zastanawiać i w głowie układać jakiś scenariusz, on jest na pewno dobry, bo robi coś tam, wiesz o co chodzi? Mhm. Że po prostu ciężko mi. Że miałam ten jeden bardzo dobry, pozytywny związek i miałam też dobry przykład od moich rodziców, że się kochają, nie zdradzają, a potem nagle wchodziłam w takie relacje, że... No było tylko gorzej. Ale jakoś mnie tak ciągnie do takich mężczyzn, nie wiem. Myślę, że to też jest takie szczeniackie, że ja z tego wyrosnę za jakiś czas.
A jaka ty jesteś w związkach?
No zależy. Każdy jest inną osobą, więc też dla każdego jestem trochę inna. Mm-hmm. Ale na przykład aktualnie to, nie wiem, pierwszy raz jestem tak dziwnie jakoś zakochana, że mam ochotę o tą osobę tak przesadnie dbać. Wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. I trochę sobie, może... Jestem starsza i trochę sobie też tak w głowie wymyśliłam, że będę taką żoną. I na przykład uwielbiam gotować dla mojego faceta. Albo no, jakieś miłe rzeczy dla niej. Ja no, lubię też uszczęśliwiać drugą połówkę.
Mm-hmm. I chyba też ty jesteś uszczęśliwiana, tak mi się przynajmniej wydaje. Że raczej nawet jeżeli ktoś potrafi przyjąć hejt za ciebie, to chyba też wierzysz, że to jest dwustronne. A zresztą rozmawiałem z jedną osobą, którą razem znamy i mu opowiadała, że tam Piotrek jest bardzo i to bardzo mocno zakochany. No dobra.
Serio?
Tak, naprawdę. I bał się trochę o niego. Naprawdę.
Ale wszyscy się boją, wszyscy do niego tam, uważaj na nią.
No, a tam po prostu bardziej chodziło o to, że on jest tak naprawdę bez pamięci podobno w tobie zakochany. Spotykałaś się z Zebo?
Nie.
A Zebo jest w tobie nadal zakochany, czy już mu minęło?
Nie, no to było takie żartobliwe, że jest we mnie zakochany, ale lubi o mnie gadać, albo bardziej lubi zasięgi, które są jak o mnie gada. Ja, wiesz co, mam taką przyjaciółkę, która kompletnie nie siedzi w internecie. Ona oszczędza tylko pieniądze i wyjeżdża za granicę i mega się interesuje, wiesz, na przykład modą, a totalnie nie zna tych ludzi. Na przykład teraz ją zabrałam na konferencję, to ona nie miała pojęcia, kto ją otacza i to tak serio ona nie wie. No to na przykład raz puściłam Zebo, jak coś tam jedliśmy, no to i tak ona, wiesz, ciekawości, dobra, to włącz jeszcze ten odcinek. I ona po obejrzeniu kilku odcinków mówi, aha, czyli to jest gość, który nie jest jakby obiektywny do końca, tylko wybiera sobie jakieś osoby, które są gdzieś tam słabe w internecie, na słabej pozycji i je ciśnie, że on ma kilka osób wybranych, o których od kilku lat nagrywa filmiki.
No bo od kilka lat kilka osób jest popularnych po prostu.
Ale nie, no, no nie nagrywa, nie ciśnie tak bardzo, jak na przykład mnie, nie ciśnie tak bardzo innej osoby, która też zrobi coś źle. On mówi, a dobra, może wierzę w to, że mu się tak zdarzyło. A on ma tak, że kogoś sobie wybiera i tak mega mocno tą osobę ciśnie.
Ja słucham, ja często słucham sobie jego rzeczy ze względu
uważam,
na to,
że... uważam, że jest głupi. W sensie generalnie, na przykład, nie wiem, po tym jak... mówi o jakichś piosenkach, na przykład, nie wiem, oceniał piosenkę Marcysi i ona tam mówi szklanki. No kurwa, szklanki to są buty do tańczenia na róże, a on myślał, że chodzi o szklankę taką do picia wody i on totalnie jakby, ja na przykład, wiesz, już jestem dwie myśli do przodu, że już coś interpretuję, a on jakoś w taki głupi sposób trochę ma taką mentalność dzieciaka i może dlatego lubią go dzieci.
To jest bardzo, może to być bardzo, bardzo trafne. No dobra, a teraz po kolei. Jak wyglądały twoje relacje z Żabsonem, Kacprem Błońskim i Malikiem? Zacznijmy od pierwszego.
O Boże, z Malikiem nie spałam.
Naprawdę?
Naprawdę. I wiesz, ostatnio z nim się śmiałam, że jest mega dużo dziewczyn, które chodzą po mieście i gadają, że z nim spały, żeby, wiesz, dostać jakiś taki poklask, a wcale tego nie robiły. A ja nie spałam z nim, mówię, że z nim nie spałam. I tak jak te dziewczyny chcą, żeby ktoś myślał, że one z nim spały, to ja nie chcę, żeby ludzie tak myśleli, bo tak nie było. Zresztą ja nie mam problemu z powiedzeniem, że z kimś się ruchałam. No jakby, akurat jestem taką otwartą osobą, że nie mam problemu, żeby się do tego przyznać. No to czemu bym się miała nie przyznać do tego? Przecież to by mnie jeszcze nawet trochę wybustowało jako raperkę. O, rucham raperów, wiesz, o co chodzi. A serio nie spałam z Malikiem.
No dobrze, ale to było fajne, co Kacper Błoński powiedział o tobie na konferencji, czy nie fajne?
Nie fajne, bo uważam, że tak samo jak kobiety, do facetów też fajnie jest trochę zawalczyć i no on też był szybki, też był łatwy. I akurat to było tak, że się rozstałam z chłopakiem i myślałam sobie, kurde, kto jest taką osobą, którą mogłabym szybko sobie zaliczyć i padło na niego.
Czyli to ty go wybrałaś?
No, ja mam bardzo dużo chłopaków w DM-ach i to nie jest tak, że z każdym sypiam, tylko tak sobie zdecydowałam.
No dobra, to przejdźmy do najciekawszego. Żabson. Co z nim?
O kurde, no to jest ciężki orzech do zgryzienia, bo ostatnio rozmawiałam na terapii z moim terapeutą o tym, czy napisać do jego dziewczyny i wiesz, powysyłać wszystko to, co mam, ale on powiedział, żebym tego nie robiła, więc nie wiem, czy chcę tutaj tak dokładnie wchodzić w szczegóły.
A dlaczego ci powiedział, żebyś tego nie robiła?
No bo powiedział, że to pewnie niczego nie zmieni, bo pewnie ona jest świadoma. A mogłoby doprowadzić do jakiejś tragedii i tak naprawdę sobie nie zdajemy sprawy. Może ona jakby to zobaczyła, to nie wiem, zrobiłaby sobie albo jemu krzywdę. Nie wiesz, co by się stało. Albo by dostała depresji i by nie wychodziła z łóżka, a ja nie chcę mieć kogoś na sumieniu.
Czyli po prostu schodzisz trochę z tej ścieżki wojennej. To, co już miałaś, to uregulowałaś.
Znaczy, bo to było tak, bo wszyscy myślą, że o, ona go atakuje. Nie, to było tak, że on w tej piosence Sidehole niektóre wersje nawinął o mnie. Nie ten wers o narkotykach, bo widziałam, że ktoś już wstawia, że o, że tam on nawinął coś, że naćpaną cię widziałam. Ja nie biorę narkotyków. Kurde, no mogę testy zrobić i ci przynieść. Ale on tam nawinął o mnie i nawet poszedł do moich znajomych, cześć, jakie chamstwo, i się pochwalił tym, że nawinął o mnie. Wiedział, żeby to do mnie dotarło i ja, nie wiem, miesiąc przed wypuszczeniem tej piosenki, to ja już wiedziałam, że to będzie ta piosenka i że będzie o mnie tam coś. Więc po prostu ja się odwdzięczyłam.
Z nawiązką, można powiedzieć. No bo jednak jeszcze zbuntowałaś te wszystkie inne dziewczyny dookoła.
Znaczy to nie z nawiązką, tylko po prostu on powiedział o tym, co zrobiłam, czyli okej, przespałam się i nie jestem jego baby mamą, dzięki Bogu, że nie jestem, a ja no, powiedziałam, co zrobił. Jakby nic nie powiedziałam. Powiedziałam też, że mam małego, no ale wiadomo, że to było, żeby go pocisnąć.
Ale na szczęście nie powiedziałaś jako Kacprze, że jest szybki. Są jakieś plusy, trzeba szukać komplementów. Więc komplement dla Żabsona został akurat tutaj.
Ja generalnie nigdy nie powiedziałam o tym, jak wyglądała nasza relacja i jak to wyglądało. I to było tak, że ja go poznałam, jak była mega jakaś taka młoda, nie miałam 17 lat. Gdzieś tam na niuansie go poznałam, on wcześniej coś tam pisał do mnie, whatever. I potem, jak właśnie zerwałam ze Stu, to ja mam tak, że się lubię pocieszać. I on był w moich DM-ach i stwierdziłam, że dobra, taki seksoholik, no to zobaczymy. No i się z nim zaczęłam umawiać. I dla mnie to była czysto relacja seksualna. Nawet pamiętam, jak on raz do mnie powiedział, czy moglibyśmy chociaż raz jakby mieć romantyczny seks, a nie zawsze taki, wiesz, że tylko... No ja jakby, no nie czułam nic do niego, więc nie chciałam w taki sposób. Pamiętam, że on mi prosił, żebym na przykład została na noc i się do mnie przytulał, mówił na mnie, nie wiem, cukierkowa księżniczka czy coś takiego, wiesz, o co chodzi. I ewidentnie z jego strony było więcej takich uczuć i w ogóle na przykład śniadanka mi robił. No i ja po jakimś czasie, no wiadomo, też się zaczęłam wkręcać, bo stwierdziłam, że dobra, już jakiś czas jestem z tym Stuartem, już ewidentnie nie jest to tylko relacja seksualna, bo spędzamy razem czas, zostaje na noc i w ogóle. I postanowiłam na jego urodziny, że zrobię mu jakiś taki prezent. I pamiętam, że mu była taka bajka, którą on mi pokazał i bardzo lubię tą bajkę. I namalowałam mu obraz jakby z tej bajki, czyli no bardzo się postarałam. Kupiłam mu jakieś tam prezenty, kupiłam mu jakąś tam żabkę, która tej pory stoi u niego, jak widziałam na jakimś zdjęciu na szafce. Ma prezenty nadal ode mnie. Ale może po prostu ich nie wyrzuca, bo mu się podobają, bo akurat jestem dobra w robieniu prezentów. I przyszłam do niego na urodziny, dałam mu ten prezent, zaczęliśmy się całować, już była akcja. I on nagle mówi, stop, muszę coś powiedzieć, bo to mi na sumieniu ciąży, no nie? A ja myślałam, że on mi powie, że mnie kocha. Bo naprawdę, to wszystko szło w taką stronę, że jakby z jego strony było bardziej. On na przykład się do mnie spinał, że mu nie odpisuje. Wiesz, takie jakby no... Ja byłam trochę fakierką w tej relacji. No i wiesz, ja siedzę na nim w samym staniku i mówię, o co chodzi, no nie? A on do mnie mówi, no bo ja mam dziewczynę od jakiegoś czasu i chcę ją pokazać w internecie. I, ale możemy dalej się ruchać, tylko nawet pamiętam, że wtedy miała być piosenka Leosi, więc pomalujesz Leosie i cię wyruchałam na zapleczu. Tylko nikomu nie mów, że się spotykamy, bo teraz to przypał. I ja wstałam, ubrałam się, zabrałam ten obraz, bo akurat na nim mi zależało, bo to było coś, co z moich rąk wyszło. Zresztą był też niedokończony. Zabrałam go, pokazałam mu faka i wyszło mi, no widzisz, dlatego jestem z nią, bo ty jesteś właśnie taka. Czy wiesz, że wulgarna, bo mu pokazałam faka z wyzywanką i wyszło.
No dobra. A czekaj, a zdarzyło ci się jeszcze być kiedyś w takiej relacji jak ta?
Że ktoś miał kobietę? Mm-hmm. Chyba nie. Przynajmniej nie było mi to wiadome.
No dobra, i co się dzieje po tej takiej informacji, że okej, Żabson mówi ci, że ma dziewczynę, mówi ci, że dalej możecie się spotykać? Spotykaliście się jeszcze kiedyś?
Nie, ale pisaliśmy ze sobą już jak był dłużej w związku. Pisaliśmy ze sobą i trochę go tam podpuszczałam i mam trochę wiadomości, które mi wysłał, że na przykład dziewczyna leży obok. No to są grube rzeczy, które mam.
Czyli lepiej, żeby nie wojował.
No, lepiej, żeby nie.
Okay.
Lepiej, żeby już o mnie nie było piosenek.
Dobra, no ale obecnie jesteś również na wojnie z Sylwestrem Wardęgą. Zacznijmy od początku. Po co ci ten konflikt?
No, ale jakby, czy to ja zaczęłam konflikt? Czy jakby on na przykład podszedł do mojego faceta i zaczął gadać, żeby ze mną nie był, bo go wykorzystam? Po chuj się miesza w moje prywatne relacje. Ja nie podchodzę do jego kobiety i nie mówię, żeby z nim nie była, bo jest śmierdzącym małym gnomem.
No tak, ale ostatnio ruszyłaś ten temat uszalonego. Widziałaś pewnie live'a Sylwestra. Mhm. No i co na ten temat powiesz? No bo...
Może jakby w sumie no to nie pokazał dowodów na to, że nie mówił tak, jak powiedziałam w tym filmie, tylko bardziej pokazał to, że mam duże problemy z głową i miałam bardzo dużą depresję w tamtym czasie i rzeczywiście miałam myśli samobójcze, dlatego znowu wjechałam na leki. I jakby co ma piernik do wiatraka? Co ma to, że chciał być moim menadżerem i namawiał mnie sam, żebym założył OnlyFansa, gadał mi, ile z tego będę miała pieniędzy, a pokazał wiadomości, gdzie ja się źle czuję.
Znaczy, że pokazał wszystkie te wiadomości, bardziej to wydaje mi się, że tak, no bo ustalmy. To jego wersja jest dość wiarygodna, ale tam nic nie ma poza tym, że umawiacie się na jakieś tam konkretne rzeczy, ale najwięcej najprawdopodobniej działo się wtedy, kiedy się spotykaliście. Mhm. No ewentualnie musieliście ze sobą rozmawiać, jak się widzieliście. Mhm. No i zakładam, że jeżeli to, co ty mówisz, jest prawdą w tej całej historii, no to musiało się dziać wtedy, kiedy się spotykaliście. Mhm.
No, wiadomo, że Sylwester jest mega mądry i jest, wiesz, dwa kroki przed innymi i wiadomo, że nie pisze jakichś rzeczy, które mogłyby być potem przypałowe.
Właśnie. No ale to dlaczego ty tego trochę nie wyprzedziłaś, wiedząc, że on tak działa i nie powiedziałaś, że nie masz na to dowodów? No bo nie masz najprawdopodobniej.
No bo ja ufam za bardzo ludziom i jakby, jak byłam... Ja na przykład nie mam czegoś takiego, że jestem z kimś w relacji i zbieram na tą osobę jakieś materiały. Jak mam coś, no to mam przez przypadek, no nie? Bo akurat pisaliśmy o tym, ale nigdy, nie wiem, nie podpuszczam kogoś, nie nagrywam kogoś z ukrycia, no nie robię takich rzeczy.
A nie masz wrażenia, że łatwiej byłoby ci żyć, gdybyś po prostu próbowała zażegnać ten konflikt i stwierdzić sobie, że dobra?
Ja absolutnie nie chcę mieć w ogóle już kontaktu takiego bliskiego z żadnymi osobami ze świata komentery, ani jakby nie chcę już być w tym środowisku youtuberów. Ja się od tego odcinam. Ja mam nadzieję, że uda mi się zrobić karierę za granicą za jakiś czas. Dążę do tego, bo nie lubię tych ludzi i to nie są przyjaciele i to nigdy nie będą przyjaciele. Ja nie jestem taką osobą, która ktoś mi coś zrobi albo w mojej głowie ta osoba nie jest dobrą osobą, to że ja, no widzisz, ktoś mi też powiedział coś złego o tobie, to nie przyszłam na wywiad, no nie? No ja po prostu, no niech ci ludzie wypierdalają po prostu, niech się ode mnie odpierdolą i tyle. Mogą subskrybować mojego OnlyFansa i tyle.
Czyli, no ale dobra, ale czekaj, ale to przejdźmy jeszcze tylko przez tego przez tego Sylwestra, czyli można powiedzieć, że ty chcesz to zamknąć, że po prostu chcesz odpuścić.
Chcę, no jakby, no nie chcę mieć z nim nic po prostu wspólnego już i już wiesz, ja go serio lubiłam, to jest najlepsze to, że ja go serio lubiłam. On cały czas miał, wiesz, to zawsze się ocenia kogoś swoim, jakby swoją miarą. On cały czas, jak ja nie wiem, spędzałam z nim czas, bo serio się na przykład źle czułam, przyjeżdżałam do nich na basen i serio mieliśmy mega fajny czas. Jego serio bardzo lubiłam, byliśmy tacy flippy flap, że on jest taki, wiesz, porządny, porządny, starszy ode mnie facet, a ja taka dziewczynka, taka wiesz, głupkowata trochę można by powiedzieć. I serio nam się fajnie spędzało czas, mieliśmy fajny flow i ja myślałam o założeniu podcastu z nim, bo serio było fajnie. I... no i tyle, i się skończyło.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
I jest mi też z tego powodu bardzo przykro, bo ja serio go bardzo lubiłam.
No wydaje mi się, że kiedy się traci taką, bo to pewnie też jakaś była taka relacja mentorska trochę, no był dużo starszy, też trochę wiedział jak działa internet, wydaje mi się, że dużo mogłaś się od niego nauczyć.
No dużo mi wiadomo doradzał i w ogóle. No ale ja i tak się zawsze kieruję emocjami i tak zawsze wybucham i robię jakieś takie głupie rzeczy.
Niewątpliwie. A czasami chciałabyś się oduczyć tego?
No, dlatego też chodzę na terapię cały czas, regularnie, żeby się oduczyć tego. Mam bardzo duże problemy z agresją i na przykład ja lubię mieć walkę, bo wtedy mam ciągle sparingi i wtedy jestem najspokojniejsza.
Dobra. W całej rozmowie przewinęło się dużo mężczyzn. A jakie były twoje przyjaciółki przez ten czas?
Już od samego początku mojego życia?
Powiedzmy sobie tych popularnych już czasów, takich ludzi na pewno, których też już można kojarzyć i tak dalej, ale też po prostu, które się przewijały na tej przestrzeni całej twojej kariery.
No to miałam bardzo dużo różnych przyjaciółek, no nie? Mhm. Ale są takie, które zrobiły tak mocne rzeczy, że już wiem, że nigdy nie będę z nimi na przyjacielskich stosunkach, bo ja... mogę wybaczyć, ale nie zapomnę, no nie? A są takie osoby jakby, no na przykład, nie wiem, takie mocne info, ale no nie mam już spin z Lexi, no nie? Bo gdzieś tam mi na niej zależało i nawet mówiłam gdzieś tam osobom dookoła, że wiesz, że tęsknię za nią i w ogóle i nie pokłóciłyśmy się aż tak grubego, że wiesz, że ani ona mi nic nie zrobiła takiego, ani ja też jej nie zrobiłam nic takiego. Nie chcę mówić co, bo to wiesz, między nami. No ale na przykład na niej mi zależało, no to się z nią pogodziłam, ale są takie osoby fałszywe, dlatego też już mówię, że już stop, ja już nie swojego grona przyjaciół o influencerów nie będę pogłębiać. Nie chcę, żeby było większe. No są takie osoby, które po prostu robiły takie dziadowskie rzeczy, o których nigdy nie mówiłam, że już nie chcę ich w moim życiu.
Dobra, a przyjaźniłaś się chyba z Dziarmą?
Tak, no wiem, że wy się kolegujecie. Też mnie namawiała na podcast, jak się z nim kolegowałam.
A później byłaś z jej byłym chłopakiem?
Tak, byłam.
No i jak to wyszło, że byłaś z byłym chłopakiem swojej byłej przyjaciółki?
No bo była już byłą wtedy przyjaciółką i zrobiła mi też coś bardzo przykrego już wtedy i dużo, wiesz co, to bardzo mi na głowie ciążyło i bardzo się, zanim weszłam w jakąś relację z nim, to się dużo pytałam ludzi dookoła, czy uważałam, że to jest słabe. I każdy, kto wiedział jakby, co ona mi zrobiła, to mówił, że jakby już się długo nie kolegujecie, więc no... go for it, jak masz być szczęśliwa z nim. No i byłam bardzo mocno w nim zakochana, no nie?
A czekaj, a to nie jest ten, który na koniec właśnie cię szantażował i tak...
No na koniec był bardzo chuj, ale jakbyś go poznał, to byś pewnie się z nim chciał zakolegować, bo on robi bardzo, bardzo dobre pierwsze wrażenie.
Okej, no ale czekaj, ale wiedziałaś, jaka była jej końcówka związku Dziarmy z nim?
Do końca nie wiem, jaka była końcówka, ale wiem, że się bardzo kłócili.
Podobno jak u ciebie chyba z tego, co wydaje, ale nie daję sobie głowy.
Ale patrz też na to w ten sposób, że ja wtedy bardzo się na niej zawiodłam, więc wszystko, co ona mi mówiła, na przykład o nim złego, to w mojej głowie nagle, wiesz, wyparowało, bo miałam, aha, ale to ty jesteś chujową osobą, moja relacja z tobą też się skończyła, więc może ty mu też zrobiłaś to, co mi, wiesz o co chodzi?
Dobra, to co zrobiła ci Dziarma? Nie mam pojęcia zupełnie, serio. Nie gadałem z nią w ogóle, to było coś takiego, co ja pamiętałem tylko z Dziarmą, że się przyjaźniłyście.
Mój były mi dużo o niej gadał, że ona jest bardzo jakby zakompleksiona i dużo jakby zazdrości dziewczynom. Ja to bardzo czułam w naszej relacji, że na przykład chciałam, żeby mi pomogła z muzą, bo już od dawna chciałam robić coś w stronę muzyki, to ona nie chciała jakby, że jakby niby mnie bardzo tutaj lubiła, we wszystkim pomagała, ale jednak w tej muzyce no bardzo nie chciała, żebym jakby nic mi nie chciała pomóc, no nie? Ale to mniejsza o to. To było tak, że miałam mieć walkę i w ogóle to był taki czas, gdzie właśnie moja kariera się rozpędzała, ja też poznałam Malika i na przykład mówię jej, że o, bardzo lubię Malika, a ona musiała przytoczyć historię że ona też się z nim kolegowała, wiesz, taka koleżanka, która ci musi też coś o sobie zawsze wcisnąć. I to było tak, że ja byłam przed moją pierwszą walką, wiadomo, ogromny stres, no i kto nie wszedł do klatki, ten nie będzie wiedział, jaki to jest stres, to jest inny wymiar. To jest normalnie, o, nie brałam nigdy narkotyków, ale w klatce się czuję, jakbym była naćpana. To jest w ogóle inny wymiar. I to było tak, że ja byłam przed walką, miałam wejść do jej piosenki, wiesz, promowałam jej nuty u siebie. Było miejsce dla niej, dla jej byłego narzeczonego. Wszystko było dla niej ogarnięte. I ona się jakby obraziła, że założyłam taki sam gorset, jak ona na zdjęcie. I nie odzywała się do mnie, ja mam, wiesz, wiadomości, jakie wysyłam wiadomości, bo mi na niej bardzo zależało, bo ona jest ode mnie starsza, ma dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o mężczyzn, w pewien sposób jesteśmy do siebie podobni, jeżeli chodzi o taki attitude, że obie uważam, że jesteśmy mocnymi kobietami. I dobrze się dogadywałyśmy, w bardzo krótkim czasie bardzo byłyśmy ze sobą blisko, bardzo ją sobie ceniłam jako przyjaciółkę i ona nagle w takiej ważnej sytuacji przed moją walką, gdzie ja też, mimo że to była moja walka, mój czas, chciałam ją supportować, chciałam jakąś do jakiejś nowej piosenki wyjść, no to ona mnie olała, po czym mi napisała jakąś wiadomość, taką, gdzie teraz myślę, że to było tylko jakiś taki pretekst, że niby ma chorego psa, coś tam, po czym się zaczęła zadawać z jakąś laską, którą w obie obgadywałyśmy. Po czym, jak ja weszłam w jakąś relację z moim byłym, z Olkiem, to ona zaczęła do niego pisać. Na przykład byliśmy razem, ona do niego pisała, hej, co tam? I w ogóle. Albo na przykład, jaka tam była sytuacja? Aha, że po tym, co wstawiłam o moim byłym, coś tam pisałyśmy ze sobą. Żeby wyciągnąć rękę i w ogóle mówię, no, że miałaś jednak rację co do niego i w ogóle. I wiesz, co ona zrobiła, wiedząc, że to już jest over, napisała do niego. I ja potem się z nim widziałam i widziałam te rozmowy. I to była rozmowa na zasadzie wysyłania se fotek wspólnych, byłych i w ogóle. A mi mówiła, że no, wiesz, co chodzi. A potem nagle do niego napisała, wiedząc, że to już jest over. Jakby, what the fuck?
Słuchałeś jej nowej piosenki?
No, chujowa.
A ty masz relację, którą ty zawaliłaś? Tak obiektywnie masz do siebie pretensje na przykład za coś, co się stało?
No na przykład to, że jakiś czas temu relacja z Lexi się skończyła, to była moja wina.
A co to znaczy, że była twoja wina?
No ja coś zjechałam, po prostu coś zrobiłam, co ona, no rozumiem, że mogła poczuć się, że jakby olałam jej pomoc i to, co ona gdzieś tam dla mnie robiła. Dlatego też potem mówiłam, że za nią tęsknię i w ogóle.
A twoja relacja z obecnym chłopakiem też początkowo chyba nie układała się idealnie.
Czemu?
No, słuchałem twojego kanału nadawczego. Tak. Aha. Ostatni raz umówiłam się z typem, który jest status niżej ode mnie, bo później oni mają kompleksy. Wolę płakać w Bentleyu niż w żadnym samochodzie, bo ten typ nawet nie ma auta. Trochę brzydki, ale się wyklepie. Ważne, że miłe. Dałam z siebie 110%. Co się zmieniło?
Na początku on nie podchodził do mnie jakby na poważnie i nie jakby, no nie wyglądało to tak, jakbym chciała, a potem pojawiły się, mam wrażenie, że tak było, że pojawiły się z jego strony uczucia i teraz jest zupełnie inaczej niż było na początku. Że no nawet mi mówił, że nie podchodzi, na początku samym, że on mi mówił normalnie wprost, że nie podchodzi do mnie na poważnie, ale ja na przykład nie umiem spotykać się z kimś i nie podchodzić do tej osoby na poważnie i ja się od początku wkręciłam. I to też był trochę mój błąd, bo on mi od początku mówił, że nic z tego nie będzie, ale potem coś z tego wyszło i teraz jakby, no, na przykład jest już szczęśliwa z tego, jaki on dla mnie jest.
No dobra, ale też mówisz, że też potrafiłaś na przykład podchodzić do relacji z Żabsonem tylko i wyłącznie, że to był seks.
Tak, ale bo to było, bo to też jest inna sytuacja. Ja go trochę traktowałam jak takie deal dochodzące i jako takie pocieszenie, no nie? A z Piotrkiem się zaczęłam spotykać, jak już byłam na czystych relacjach, wiesz, nie było tak, że byłam świeżo po rozstaniu. I polubiłam go jako osobę i jakby my się spotkaliśmy na początku na randki, takie normalne spotkania, no nie? Tylko on powiedział, że on nie chce być w związku i w ogóle. A z Żabą, no to przyjęłam się ruch po prostu z nim.
Znaczy, mnie ciekawi w ogóle proces wybrania Piotrka, bo on się dość mocno wyróżnia z całej tej gamy tych wszystkich ludzi, których już wymieniliśmy i których nie wymieniliśmy, to co cię zafascynowało w nim, że poszłaś z nim na randkę?
Wiesz co, poszliśmy, on mnie zaprosił na wywiad do EBEB i my się z nim, jakby poza kamerami ze sobą też pogadaliśmy, siedzieliśmy, gadaliśmy i ja będę, tak mówię do koleżanek, kurde, dać mu follow, czy nie zrobić ten pierwszy krok, bo mi się spodobała jakby rozmowa z nim, że jest taki miły i w ogóle i też wizualnie, no on jest bardzo podobny do na przykład mojego byłego i będę, że taka pierwsza nasza w ogóle interakcja była taka, że on szedł na schodach, a ja mówię do Lexi, kto to, bo wygląda jak mój były, więc gdzieś tam jest w moim typie wizualnie. No i mi się spodobało jakby rozmowa z nim. No i on też trafił, bo on jakby wyszedł z pierwszą inicjatywą takiego prywatnego spotkania i on trafił w dobry moment, bo to było kiedy się bardzo źle czułam. I pamiętam, leżałam i płakałam, on do mnie pisze coś tam, czy idziemy na jakiś spacer. No i też mi się podobało to, że no wiadomo, że na spacerze co, w krzakach, w parku będziemy coś robić, wiadomo, że chciał mnie poznać po prostu i to było takie fajne, bo dużo mężczyzn podchodzi do mnie bardzo jakby, no też trochę się nie dziwię, że wiesz, że bardzo traktują mnie jak obiekt seksualny, no nie? I na przykład ja bardzo często dostaję też od znanych osób i gdzieś tam, wiesz, no uważam, że nie wypada do innej znanej dziewczyny tak napisać, że dostaję propozycję randki na saunie, na przykład. Gdzieś pierwsza randka na saunie, gdzieś się nago rozbierasz, że co chodzi. Jakby, what the fuck? A tutaj mi się spodobało, że chciał, to z tą sauną, to ci mówię, że kilka typów mi tak zaproponował. To nie jest jakieś takie dziwne, tylko to chyba jest...
Czekaj, ale czekaj, kto to był?
Nie mogę powiedzieć, ale to gdzieś tam też znane osoby. Randka pierwsza na saunie, no okej. A on mi zaproponował spacer, chciał, żebym pieski wzięła i mnie to tak właśnie uwiodło. I trafił właśnie w taki moment, gdzie no, siedziałam i się bardzo źle czułam. Pamiętam, że chyba płakałam, jak on do mnie napisał. I bardzo mi poprawił humor.
A są jeszcze romanse, które nie wyszły nigdzie publicznie, a były z osobami publicznymi u ciebie?
No oczywiście, że tak, wiesz, z iloma ja w ogóle znanymi typami z zagranicy coś robiłam, ale tego nie powiem nigdy.
No dobra, a nadal podoba ci się Shaya?
Shaya tak, uważam, że jest mega atrakcyjna.
A co myślisz dzisiaj o Natanie Marconiu?
Myślę, że mój prawnik się tym zajmuje.
No ale to są znowu te rzeczy, wracamy co do Maszy, że tak naprawdę niewiele można z tym zrobić.
No nie, akurat z tego, co się orientowałam, to trochę można zrobić. Wiesz, dla mnie jakakolwiek dla niego kara, to będzie gdzieś tam coś, na co on zasługuje. Po co mam z nim wchodzić, wiesz, jak te wszystkie Denisy w... No go nie przekrzyczysz tak naprawdę. Po prostu on sobie znalazł sobie taką niszę, czyli właśnie wykop. I ja nawet zauważyłam na konferencjach, że on siedzi na telefonie i czyta wykop. I mówi jakby popularne. Ja nawet z nim ostatnio miałam prywatną rozmowę i ja słyszałam, że on cytuje po prostu takie popularne, wiesz, jakieś z wykopa hejty. To po prostu nauczył się podobać jakiejś... Żeby to, co on mówi, podobało się jakiejś określonej grupie ludzi.
Ale nie, już tak odcinając emocje w ogóle od tego, że mówi o tobie, to nie masz wrażenia, że on wykorzystuje w ogóle w każdym calu swoje 5 minut, że patrząc na to, że zawalczył na fejmie, zawalczył na klaucie, zawalczy na prime i zawalczy znowu na fejmie.
No, że niech sobie zarobi dużo pieniędzy.
Będzie miał, żeby oddać.
No nie wiem. No nie wiem, ale uważam, że to jest takim kosztem trochę przesadnym. No...
Nie
chciała bać się na przykład przyjeżdżać do Warszawy.
Bo ja też ustalam, ja nie popieram tego, tylko chodzi mi o to, że patrzę na to, że on to monetyzuje w każdym możliwym celu, żeby po prostu tylko i wyłącznie coś...
No good for him, ale czy to nie są wartości, za które on mnie jechał?
Tak, on na pewno, no to w ogóle nie mam żadnych wątpliwości co do tego, tutaj to już ustalmy, że wiesz, to jest po prostu środowisko internetowe zjada samo własny ogon, tutaj nie ma w ogóle o czym gadać. A ty zawalczysz na następnym klaucie z Lodną?
Nie.
Nie?
Nie.
Dobrze, a jakie masz plany muzyczne?
Muzyczne plany mam takie, że zaczynam teraz występy w klubach i mega się z tego powodu jaram. Wiesz, co ja robię? Bo ja mam taką przyjaciółkę Natalię i ja chcę, żeby ona była moją hype-manką, bo uważam, że mam fajny vibe i ona też jest fajna taka, no wizualnie nawet, jeżeli chodzi, żeby ze mną występowała. I ostatnio zaprosiliśmy znajomych i robiliśmy przed nimi występ. Puszczaliśmy moje piosenki i robiłam z nimi występ, więc się mega tym jaram, że właśnie będę mogła występować dla ludzi. Teraz wypuszczam piosenkę z Josephem Bratanem. która nie jest, żeby komuś zrobić na złość, tylko po prostu nagrywam w tym samym studio co Joseph, nagrałam piosenkę, on był akurat w studio, był on, nie wiem, Malik, który był zajęty i mówię, kto się chce dograć i Joseph się dograł do piosenki, ale wyszło bardzo fajnie, więc wypuszczam teraz piosenkę z Josephem, potem wypuszczam romantyczną piosenkę na walentynki, taką prosto z serca. Miałam jeden nagrany bardzo fajny collab, z którego niestety druga osoba wyszła. No ale rozumiem, bo to nie jest to, co ta osoba jednak czuje na ten moment. No i jakby chcę w to iść, bo się w tym dobrze czuję. No i też uważam, że jest ta nisza, jeżeli chodzi o artystki, raperki.
A jak słuchasz Young Kleosi, Bambi i Oliwki Brazil, to uważasz, że jesteś z nich najlepsza?
No jeszcze Ziarma.
A no tak,
uważam, że jestem, bo nie robiłabym tego, jeżeli wiesz, bym nie miała wyjebanego ego, jeżeli o to chodzi.
Mm-hmm.
Chociaż ja na przykład uważam, że skillowo, bo wiesz, ja bym nie porównywała na przykład Leosi i Bambi do mnie, bo to jest zupełnie, one robią inny typ muzyki jednak. One robią bardziej taki cukierkowy rap, słodki, klubowy, który jest fajny i wpada w ucho. Ja bym bardziej się porównywała, jeżeli już mamy do kogoś się porównywać, to właśnie do Dziarmy i do Oliwki. Mm-hmm. To uważam, że jestem lepsza od nich, bo no nie porównuję się do Leosi i do Bambi. Ja też w ogóle bardzo lubię Leosie i Bambi i nie porównuję się jakby do nich muzycznie, bo uważam, że robimy zupełnie inną muzykę. Jakby jest to bardzo odległe moim zdaniem. Nie wiem, jak ty uważasz. Uważam, że jest
Tak. Tam to jest takie zupełnie inne.
Jeżeli chodzi o Oliwkę, ja uważam, że Oliwka ma bardzo duży skill, no nie?
Mm-hmm. Teraz wydała ten też ten bardzo
i lubiłam niezu. I lubiłam jej muzykę i nie wstydzę się do tego przyznać, ale nie lubię jej jako osoby.
Czekaj, ja nie widziałem was razem na jakimś highligu, gdzie siedziałyście.
Bo się lubiłyśmy, ale on też jakby, no Oliwki dużo osób nie lubi. Ale uważam, że skillowo jest bardzo dobra, tylko że nie ma psychy do tego, bo no zauważ, że jak dostała pierwszą taką większą falę hejtu, to się wycofała.
Tak, ja wiem, że ona ma słabe, o jest, ona ma bardzo słabe głowę, jeżeli chodzi
tak.
o...
No i co? No i tyle, no uważam, że jestem lepsza od nich.
No dobra, ale chcesz iść teraz, bo ja tak sobie to widzę, nie znając ciebie, nie rozmawiając z tobą nigdy wcześniej niż teraz, że chcesz robić muzykę, a obok iść bardzo mocno w tego OnlyFansa, że to jest tak naprawdę strategia na najbliższy czas.
Tak, bo gdzieś tam uważam, że to idzie w parze i jest to zgodne z tym wizerunkiem. No dużo jakby jest zagranicznych raperek, które ja bardzo lubię i które mają OnlyFansa.
I potężny OnlyFans.
No, Cardi B miała OnlyFansa, już teraz nie ma. Ruby Rose, no...
Jest
bardzo dużo raperek, które to robi i uważam, że gdzieś to tam spójne, no bo co, rapuje o seksie, no to uważam też, że właśnie bardzo, ostatnio o tym rozmawiałam, że bardzo dużo robi wizualny aspekt, jeżeli chodzi o raperki, że na przykład trochę inaczej jest odbierana moja muzyka a Oliwki, bo jest dużo mniej mężczyzn, którym się Oliwka podoba i którzy sobie wyobrażają, jak ona śpiewa o robieniu pały, że ona to robi faktycznie. Mm-hmm. Więc uważam, że posiadanie właśnie OnlyFansa idzie bardzo dobrze w parze z muzyką, którą robię.
Brzmi to wiarygodnie.
Na bykamilawybrańczyk.com macie rabat w wysokości 10% na wszystko, nawet na przecenione produkty. Wystarczy wpisać promo 10.
Może w ten sposób. Dla szalonego reportera powiedziałeś, że jesteś w 0,16% najlepiej zarabiających
na OnlyFansie.
Teraz
jestem w 0,03%. Mogę ci to potem pokazać, bo jest z tego dumna.
Dobra.
Akurat.
To powyżej 220 tysięcy złotych miesięcznie?
No jeszcze teraz chyba będę... O, dzisiaj jest równo miesiąc, jak mam OnlyFansa. Więc wiadomo, że ten pierwszy miesiąc jest dobry i tak było to więcej pieniędzy.
A teraz w swoim życiu zarabiasz najwięcej? Gdyby to miało się utrzymać miesięcznie?
Ciężko powiedzieć, bo ja nigdy jakby nie miałam, bardzo rzadko miałam takie współprace, że miesięczny miałam jakieś wynagrodzenie. I zazwyczaj to było tak, że były walki. No to porównywalnie jak za walkę.
Są, bo też przez różne lata, przez ileś tam lat miałaś różne współprace, czy to tam na Instagramie, czy to na YouTubie. Są współprace, za które bijesz się w pierś i nie powinnaś ich nigdy zrobić?
No, wszystkie te takie, wiesz, gówno, ja tam też jakieś słuchawki reklamowałam, jakieś zaśniki, niezaśniki, które nie do końca potem się okazało, że są sprawdzone i działają, no nie? No to za to się wstydzę, na przykład teraz ja, jak trochę mi się... Mam taką, ja jestem taką trochę sinusoidą, mi się czasami polepsza wizerunek i wtedy dostaję różne propozycje i nie wiem, spytać ludzi, z którymi pracuję, ja bardzo dużo odrzucam, bo po prostu no się nie czuję. Nawet barterowo nie biorę, wiesz, jakichś rzeczy, których nie lubię za darmo, no nie chcę.
No dobra, ale takie na przykład nietrafione współprace.
Ale trochę też rozumiem tamtą fagatę, Bo tak jak mówiłam, rzuciłam studia, ja potrafiłam, nie wiem, żyć mając 500 zł na koncie, gdyby nie to, że mieszkałam u stewarta, no to nie wiem, jakbym wynajmowała mieszkanie, bo nie miałam na to pieniędzy. Więc trochę rozumiem tam tą fagatę, że jak wiesz, jak zobaczyłam, że mogę dostać parę tysięcy za jakąś reklamę, nawet produktu, którego nie używam, no to jest to dla mnie zrozumiałe, dlatego ja też tak nie oceniam innych influencerów, bo nie wiem, jak wygląda ich sytuacja aktualna. Też uważam, że każdy ma swoją, swój umysł, na przykład, no nie wiem, ja nie wydaję pieniędzy na jakąś głupotę, bo ktoś ją zareklamuje, tylko też sama jakby najpierw sprawdzam, czy jest mi to potrzebne, wiesz, sprawdzam, czy to nie jest właśnie jakiś scam, no też się nie daje sama nabrać, no nie?
No dobra, ale wiesz, jeżeli mówisz teraz, że nie dajesz się sama nabrać, a dałaś się nabrać jako influencerka,
wiem, bo
no
wtedy,
bo to
wtedy
tak brzmi...
Ufałam też w sumie agencji, z którą pracowałam, no nie? Że jakby, jak wiesz, jak wtedy menadżerka mówiła, że o, to jest spoko, no to myślałam, że jest to sprawdzone przez nich, bo jednak za coś oddajesz ten procent tym ludziom, no nie? To jakby, jakbym se chciała sama działać, no to... Nie miałabym na przykład czasu na sprawdzenie tego, ale to są ludzie, którym ja za to płacę, żeby sprawdzali mi te współprace, żeby to nie był skam, żeby te współprace były wypłacalne i tyle. No i nareszcie na tym przejechałam, ale to wiesz, jest doświadczenie, którego nabrałam i teraz już bym tego nie zrobiła.
Wtedy też ta branża dość mocno raczkowała i wydaje mi się, że wszyscy się uczyli.
Tak, wszyscy reklamowali jakieś takie w ogóle słabe rzeczy.
Mm-hmm. A gdybyś mogła usunąć o sobie jedną rzecz z internetu, to którą rzecz byś usunęła?
O sobie?
Mm-hmm.
No myślę, że głosówki.
No tak. No i to by był inny i to inny świat.
Bo myślę, że potem to tak się posypało jak domino, no nie? Że inni ludzie zaczęli mnie gadać inne rzeczy. Myślę, że w wielu filmach by mnie nie było, gdyby nie to, że miałam karierę. Przez to.
Niestety. Powiedziałaś, że w listopadzie 23 roku, że znowu bierzesz leki i regularnie chodzisz na terapię do nowego terapeuty i widzisz u siebie poprawę. Co u ciebie oznacza poprawa?
O Boże, ja byłam w takim złym stanie, jak zaczęłam brać wtedy leki. Ja bardzo mocno schudłam. Ja mam taki filmik. Mogę ci nawet pokazać, jak ja wtedy wyglądałam. No z 10 kilo schudłam. Nie mogłam jeść, płakałam cały czas, no było bardzo, bardzo ze mną źle, więc samo to, że wiesz, że zrobiło się stabilnie, to było już u mnie, to było już dla mnie lepiej. O, no zobacz, jak ja wtedy wyglądałam, ja tego chyba nigdy nie wstawiałam.
Ło, naprawdę.
No, i to był ten czas. Widzę, że jestem jakaś taka smutna. No więc to, że się zrobiło stabilnie, to już była poprawa. Bo nie mogłam wyjść z łóżka po prostu. No ale tak wygląda depresja, że nie masz siły, żeby wstać z łóżka.
No ale to było tak, że ty nie chodziłaś, bo to jest nowy terapeuta, więc nie chodziłaś na terapię? To była jakaś luka, przerwa?
Wiesz co, była przerwa chyba pół roku, bo ja zakończyłam poprzednią terapię w grudniu po mojej walce z NADS-u.
Czyli długa przerwa, bo prawie rok, tak?
Pół roku.
A, okej.
Bo zaczęłam chodzić w czerwcu, a jakby w grudniu skończyłam. Bo słuchaj, chodziłam do takiej pani i ona była starsza i ona trochę nie ogarniała. No ale jakby jak ja jej coś tłumaczę, no to mam nadzieję, że ona słucha. I pamiętam, że nie chciałam zawalczyć wtedy na High League'u, bo trochę tak High League mi brzydko potraktował tym, że masz ogłosili, nie mówiąc mi o tym, no nie? Jeszcze potem mnie oszukiwali, że zakontraktowali ją przed tym filmem, a dobrze wiem, kiedy ją zakontraktowali nawet. Wiem, że to było po tym filmie. I bardzo mi się nie podobało, jak mnie oszukali. I rozmawiałam właśnie z panią terapeutką, że no, boję się, że mnie usadzą na jednym panelu z nią i w ogóle że jakby dla mnie to było takie plunięcie mi w twarz, bo odmówiłam z nią walki i to i tak się tam pojawiła. Wiesz, o co chodzi? I w ogóle ja byłam, wiesz, jedną z pierwszych ich zawodniczek i czemu oni tego ze mną nawet nie skonsultowali? Mimo, że, wiesz, wiedzieli, że bardzo jej tam nie chcę. No i właśnie rozmawiałam z panią terapeutką, czy przyjąć tą walkę i w ogóle no, chodziło tam o samą jej obecność, że nie czułam się z tym komfortowo. No i tam terapeutka w końcu mi uświadomiła, że wiesz, to będzie takie trochę przełamanie strachu w moim głowie, którym jest ona. No bo tak jak mówię, no dużo osób mnie nią nawet szantażuje i nawet mimowolnie w mojej głowie się jej boję. Będzie takie przełamanie tego strachu, że się na to zgodzę. Po czym przychodzę po tej walce i mówię jej, że wygrałam. Ona, no, wiedziałam, że wygrasz walkę z Maszą, w sensie, że się z nią pobijesz, wiesz, ona myślała, że ja walczyłam z Maszą przez ten cały czas. No kurwa, czemu ja w ogóle mnie nie słuchała? I tak się zraziłam do terapii. Mm-hmm. I przez pół roku nie chodziłam na terapię, no ale potem już było ze mną tak źle, że jedna z osób, z którymi pracuję, dałem po prostu namiary do psychiatry, powiedziała, idź, weź leki, no i znajdź sobie jakiegoś terapeutę. No i znalazłam terapeutę, faceta, pierwszy raz chodzę do faceta na terapię i jestem mega zadowolona.
No dobra, a czym zajmowaliście się podczas sesji terapeutycznych? Jakie tematy były poruszane?
Dużo z mojego dzieciństwa, z moich relacji z rodziną. Jakby dużo też tego, że ja bardzo często się czułam wykluczona przez inne osoby i gorsza. I tym się dużo zajmujemy, no i takimi, wiadomo, bieżącymi sprawami, no nie? No mówię, jestem z nim 100% tak szczera, że o, tutaj wybuchłam złością, a nie powinnam. Pracujemy nad tym.
A potrafiłaś zawsze, kiedy byłaś u terapeuty, być szczera? Już nie mówię o tym konkretnym, bo tutaj już wiem, że na pewno, ale...
Tak, tak, zawsze.
Czyli od zawsze potrafiłaś to. A jest coś, co było ci najtrudniej powiedzieć w terapeucie, nie kłamiąc?
Nie, bo ja też sobie zdaję sprawę z tego, po co jest terapia i że ja za to płacę grube pieniądze, więc no głupio by było, jakbym kłamała, bo jakby co potem, nic by z tej terapii nie wynikało, a płacę za nią dużo pieniędzy.
No dobra, a w którym momencie swojego życia byłaś w szpitalu psychiatrycznym?
To było przed tym live'em płaczącym.
Okej, okay, czyli to już, to tak, to już trochę czasu, bo ty miałeś kilka live'ów początkowych, teraz sobie dopiero zdałem z tego sprawę.
No ten taki pierwszy mój początkowy live.
Czyli po stewardzie.
Stewardem, tak, okay.
No i długo tam byłaś?
Tylko tydzień, bo to jest tak, że po tygodniu możesz się wypisać. Ja miałam próbę, trafiłam do tego szpitala i to był czas, kiedy był COVID, w sensie zaczynał się dopiero. A ja trafiłam na jakiś taki oddział, zaczął się COVID i... Nie pamiętam, jak to było. To było tak, że chyba na tym oddziale to był jakiś taki mieszany oddział, no nie? Że tam na przykład byłam z babeczkami, które miały schizofrenię, albo na przykład z jakimiś alkoholikami. No, przeróżni ludzie, no nie? I no ja się strasznie bałam tych babci, które miały schizofrenię, bo ja na przykład w pierwszą chyba noc spałam na korytarzu i one na przykład o 3 w nocy łaziły po korytarzu, jak takie duchy wyglądały, tam nie było światła, no nie? I ja po prostu bałam się ich i one też, no wiadomo, że schizofrenia to straszna choroba i one, wiesz, siały jakieś takie plotki, że na przykład, że o, jest apokalipsa zombie czy coś takiego i ja czułam, że okej, niby z jednej strony oni mi tam pomagają, bo tam była zajebista pani terapeutka, chodziłam tam na jakieś takie zajęcia, gdzie malowałam obrazy. Mega ładny w ogóle obraz tam namalowałam. I z jednej strony im pomagali, ale z drugiej strony, no ja się bałam, że mnie jakaś ta babcia zaatakuje w nocy. I zabrali mnie po prostu rodzice do siebie i bardzo jestem im wdzięczna, bo oni w sumie byli jak taki szpital dla mnie, że byłam u nich odcięta, wiesz, od Warszawy, od tutaj, od ludzi innych, przez których też trafiłam do tego szpitala. Wiesz, dużo czasu spędzałam, bo ja mieszkam w ogóle moi rodzice w bardzo ładnym miejscu mieszkałam, jest jezioro, jest las, tam jest pies, więc wtedy nie miałam swojego psa, więc jakby to była taka dla mnie terapia, że byłam u tych rodziców troszeczkę przez długi czas, bo nie wiem, z miesiąc, dwa tam byłam.
Jakbyśmy mieli się tak szerzej zastanowić, kończąc powoli rozmowę, o czym opowiada całe twoje życie? Jaki płynie morał z niego?
Nie wiem, ciężko powiedzieć, jaki morał płynie z mojego życia, ale myślę, że jest szalone i z takich pozytywów, no że nie jest nudno, jest ciekawe.
No tak, jest ciekawe i to niewątpliwie...
Ale ja cały czas mam w głowie takie coś, że tak jak mówiłeś o tej Dodzie, ja pamiętam, jak ludzie mega cisnęli Dodę za moich czasów, no nie? Że jakby, o Jezu, jak tak można, taka wulgarna i w ogóle, a w tej chwili ona jest taką ikoną, że jakby no każdy mówi pozytywnie o Dodzie i mam nadzieję, że ja teraz jestem niezrozumiana, a że za jakiś czas, nie wiem, chociaż ten... Znaczy, no nie mówię, że chcę tego, żeby OnlyFans stał się jakby popularny, ale że na przykład kiedyś ludzie pomyślą, aha, to w sumie ona nie robiła aż takich złych rzeczy i w sumie no to jest fajną dziewczyną gdzieś tam, pomijając te dramy, no nie? Więc mam nadzieję, że za jakiś czas jak będę się uparcie trzymać swojego i też, wiesz, dużo osób mi sugerowało, żebym udawała nie siebie, właśnie, żebym nagle zaczęła robić mega family friendly content i być taką drugą Julką Żugaj, no nie? Czy no teraz już jest za późno, ale wcześniej, a ja po prostu nie chciałam nie być sobą i myślę, że może właśnie przez tą szczerość mnie kiedyś ludzie polubią. Mam taką nadzieję.
Ale nie masz wrażenia, że, no bo ja tak próbowałem to sobie odczytać, że po prostu kiedy wyciekły te głosówki, to że trochę nie posypałaś głowy popiołem, próbowałaś grać żartem, przez co jeszcze potem wyszedł ten billboard, co było kompletnie nietrafione, i gdybyś powiedziała wtedy, okej, tak było, przepraszam, to było głupie.
Ja jestem osobą, na którą mega łatwo jest wpłynąć i bardzo dużo osób mi mówiło, że okej, obróć to w żart albo nie mów o tym, no nie? Mm-hmm. To jest taka frizowa strategia, on tak kiedyś robił, że nie mówili o czymś i to nagle przemijało. Ale ja jestem taka emocjonalna, że nie dawałam rady jakby nie mówić o tym. Czasami na coś odpowiadałam, co jeszcze bardziej nakręcało tą falę hejtu, jeżeli o to chodzi. Bo jak ludzie widzą, że coś cię rusza, no to mocniej to robią, bo ludzie są mega kurwami.
No dobra, ale cały czas grałaś jednak, że to jest żart. Ludzie nie wierzyli.
Ale bo jakby faktycznie nie szłam do spotkania ze Stewartem w celach zarobkowych. I
no nie, no
naprawdę, miałam coś takiego w głowie.
Ale nikt nigdy nie odbierał tego, że to były cele zarobkowe.
Tak,
tylko,
ale
że...
ja tego, to nie było tak, że ja realizuję plan. To nie było tak. To było coś, co było z tyłu mojej głowy, bo byłam zmęczona egzaminami na studia, ale to nie była intencja, która mną kierowała wchodząc w relacje z kimś. Ja jestem mega emocjonalną osobą i no nawet ostatnio Malik mi się spytał, czy dałabym radę być z jakimś mega bogatym typem, ale w ogóle byłby nie w moim typie, w ogóle nie mogłabym z nim rozmawiać. No i powiedziałam, że nie, no i on się dziwił. Jakby, no naprawdę zakochałam się w tym chłopaku i no to była taka głupia, właśnie taki głupi żart, no ile razy ja siedzę w męskim gronie i faceci sobie żartują o kobietach w jakiś, wiesz, obrzydliwy sposób, no nie? Ja nie sądzę, że to jest coś, co oni by poszli i zrobili. I potem też jakby często jest tak, że poznajesz jakiegoś faceta i on ci się wydaje być chujowy na początku i sobie z niego żartujesz. Bardzo dużo dziewczyn, które znam, tak miało, że nie wiem, dobra, idę na randkę z tym, bo on mnie już męczy, a coś tam, a potem jest z tym chłopakiem. No i co, ona ma odpowiadać za to, że go nie znała i tak o nim powiedziała? Mimo, że powiedziała to pewnie, wiesz, też żartobliwie, o, męczy mi dupę, wiesz, o co chodzi. No to nie, kurde, no, przecież serio, mi byłoby się łatwiej przyznać i przeprosić, że okej, miałam taki plan, ale serio takiego nie miałam.
No wiem, ale wystarczyło po prostu powiedzieć, że w ten sposób, niż to zostało odebrane, że ho, 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 bo tak zostało odebrane. Ja nie mówię, że ty tak powiedziałaś, ale tak zostało odebrane, że ho, 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 ja sobie żartowałam do koleżanki. A gdyby to było tak, że okej, tak jak trochę opowiedzieliśmy o tym dzisiaj w całości, o tej całej twojej drodze i w ogóle, no, jesteś postacią raczej nietuzinkową, nie ma takich ludzi jak ty dzisiaj w tej całej branży.
W Polsce nie ma, za granicą.
No, oceniamy tutaj tylko i wyłącznie Polskę, bo też wydaje mi się, że osoby nawet z innych krajów nie przebijają się na rynek polski, że jednak my jako całość lubimy dużo grzeczniej, delikatniej i z tego wynikają też te wszystkie rzeczy, że na koniec dnia, jak sobie spojrzysz, to zmieniło ci coś życie, co może strategicznie zostało po prostu źle dobrane. I że dla mnie nawet skeszowanie tego z Maszą biznesowo mogłoby być lepsze niż w ogóle cokolwiek innego i szanuję to, że tego nie zrobiłaś, żeby nie było, nie? No bo rozumiem to, że tego nie zrobiłaś, ale gdyby zależało ci na kasie, to byś chociaż ściągnęła kasę z tego, bo najprawdopodobniej nigdy w życiu nie dostałaś za walkę ponad 1 000 000 złotych.
No...
to by była pewnie twoja najdroższa walka.
Ja chyba dokładnie 1 200 000 miałam proponowane za tą walkę. Bo też mocno... Ludzie myśleli, że ja negocjuję, jak ja mówię, że nie, no nie? Myśleli, że mówię, że nie i że mnie jakaś kwota przekona. A ja po prostu nie chciałam tak bardzo. I no, te kwoty, za które ja walczyłam, to nawet nie są zbliżone do tej kwoty, bo są dużo, dużo mniejsze. Nie chcę mówić o ile, bo się wydam, ile dostaję za walkę, ale są dużo, dużo, dużo mniejsze.
No ale ja chyba raz słyszałem, że około pół miliona, ale nie dałbym sobie za to głowy uciąć, więc wydaje mi się, że to zaważyło na tym wszystkim, a potem ta reklama, tak jak trochę zasugerowałem ci w pytaniu, była gwoździem do trumny i z tego było ciężko wyjść, bo się okazało, że śmiejesz się z kogoś, kto w tamtym momencie przestał żyć w internecie, bo jego mama jest chora i wyjechał za granicę, gdzie ta historia wydawała się tragiczna. No i dlatego ten wymiar kary internetowy, a jak wiadomo, internet karze najsurowiej i jest kara śmierci w internecie, to niewątpliwie. No i wydaje mi się, że na taką zostałaś skarana, tylko że cały czas całkiem nieźle sobie oddychasz i to wkurwia tych, którzy cię krytykują. Nie masz takiego wrażenia, że gdybyś dzisiaj nie zarabiała, musiała wrócić, to by powiedzieli, że ukamieniowana i może żyć. Że trzeba za to wszystko zrobić, a wydaje mi się, że z całej Pandory wytłumaczyłaś się dużo lepiej niż z tego. Że może po prostu pracujesz ze sprawniejszymi ludźmi, którzy dużo lepiej potrafili to spiąć.
No trochę wtedy miałam źle doradzane. No ze wszystkich stron słyszałam, że obróć to w żart, albo nic nie mów. A tak jak mówiłam, ja nie dam rady nic nie mówić i gdzieś tam odpowiadałam jakimś ludziom pobocznie, a na przykład nie wiem, jak coś odpowiadam i usuwam, to jest jeszcze gorzej przyjmowany niż, wiesz, niż jakbym to zostawiła po prostu.
Niestety. Ja pamiętam, kiedy zadzwonił do mnie znajomy i pytał się, co bym powiedział, jakbym doradził w sprawie Lexi. Ja mówię, wyłączcie jej telefon. Bo Lexi reagowała emocjonalnie, a niestety emocje są najgorzej podpowiadają w takich sytuacjach, bo chcesz sprawiedliwości, jeżeli czujesz się niewinny, a niestety to nie chodzi o sprawiedliwość. To chodzi o to, co przeczytają ludzie, którzy mają pewne zdanie na twój temat, a nie znają ciebie. I tak samo było tutaj. Ludzie widzieli kogoś, kto był pokrzywdzony i kogoś, kto krzywdził w teorii. Więc
no
tak
też
to
właśnie nawet wizualnie fajnie jest mnie jebać.
Wizualnie jest mnie fajnie jebać, no.
I w jedną, w drugą stronę uważam, że to prawda. Że wiesz, że no fajnie jest na przykład kogoś w internecie zjebać, kto sobie dobrze radzi, no nie? I jak widzisz, że nie wiem, że nie nagrywałam wtedy na tamten moment stories, mimo że bardzo mi było ciężko prywatnie, no to nie nagrywałam, że jest mi ciężko, no to ludziom było łatwiej mnie nie zjebać w tym internecie, no nie? Że o, ona dopiero taka drama, a od razu płatki wypuściła, czy coś takiego. Chociażby to, nawet jakby nie było tej reklamy, to myślę, że i tak ludzie by się mega mocno do tego przyjebali.
Tak, ale reklama była...
No była mocna, była no, mocna i bardzo... To jest też rzecz, którą bym wymazała, której żałuję.
No nie dziwię się, nie dziwię się i wydaje mi się, że i tak naprawdę patrząc na to wszystko, bo mogłaś już myśleć, że już jest po tobie. Pewnie kiedyś tak pomyślałaś, że ciężko będzie wrócić. Czy nie?
Wiesz co, ja raczej, ja jestem mega, jakby ja mega szybko gdzieś tam potrafię wymyślić sobie jakiś inny plan. Mhm. I ja zawsze mam jakiś taki plan awaryjny, no nie? Że nawet teraz w głowie... Jak nie wiem, nagle tutaj przestałabym być popularna czy coś, to mam inne plany awaryjne w głowie.
Jakie masz plany awaryjne?
Nie chcę tutaj mówić, bo jeszcze ludzie mi je zniszczą.
I tak to skończmy. I to bardzo ci dziękuję za dzisiaj.